Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone, a właściwie kontynuacja tematu z godziny 18.15. Kto był z nami? Wtedy prawda w Kościele, prawda w demokracji. Nasi goście zacni to ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, a także ksiądz doktor Zenon Hanas.
Bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Pozdrawiamy ponownie słuchaczy.
Tak. I dla tych, którzy może teraz do nas dołączyli, jest okazja, żeby uczynić takie małe podsumowanie tytułem wstępu tych naszych rozmów dotychczasowych, żebyśmy mieli się jakoś znaleźć z powrotem w temacie, jak to jest z prawdą w Kościele, z prawdą w demokracji, jak te wartości się tam mieszczą, jak tak. się przewijają. Bardzo prosimy.
Najpierw chcielibyśmy pozdrowić wszystkich słuchaczy, bo teraz po raz kolejny tutaj spotykamy się razem ze słuchaczami Radia Maryja i wcześniej z widzami telewizji Trwam. I jest to kolejne spotkanie, w którym próbujemy zastanawiać się nad tym, w jakie wartości są potrzebne do tego, żeby demokracja, żeby liberalne społeczeństwo, takie demokratyczne społeczeństwo, w którym żyjemy, w różnych kontekstach, ale tutaj przede wszystkim w Polsce, żeby ono mogło w ogóle funkcjonować. I przypomnijmy może, że mówiliśmy o takich wartościach jak sprawiedliwość, jak miłosierdzie. Nadzieja, miłosierdzie. No było szereg, o wolności mówiliśmy, więc za każdym razem bierzemy pod refleksję naszą no jakieś taką jedną z wartości, która w systemie wartości chrześcijańskich posiada wielkie znaczenie. No i dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o wartości, o prawdzie, czyli o pewnej wartości, która jest konieczna, potrzebna do tego, żeby w ogóle żyć jako człowiek. Nie możemy żyć w świecie, w którym jest zakłamanie, w którym nie ma zaufania do drugiego człowieka, brakuje prawdy. No okazuje się, że nie da się zbudować naszej przyszłości, ludzkiego życia i relacji, czy to w takim naszym małym świecie, na kłamstwie i na jakichś niedopowiedzeniach, tylko prawda pozwala nam budować nasze życie na mocnych podstawach na przyszłość. Stąd też zrodził się taki temat, żeby rozważyć, czym jest prawda w naszej codzienności. Rozmawialiśmy tak, oczywiście zaczniemy może od tego takiego klasycznego wyobrażenia czy definicji, czym jest prawda. Święty Tomasz, dominikanin ze średniowiecza, no jemu możemy przypisać tę zasługę, że sformułował taką bardzo krótką, w średniowieczu bardzo ceniono krótkość słowa i precyzję słowa. On sformułował taką klasyczną, często powtarzaną definicję, czym jest prawda. Po łacinie powiem to najpierw, zabrzmi tak wieczorem, może w radiu katolickim też dobrze, żeby łacina czasami zabrzmiała. Więc on mówił, że prawda, czyli verum, to jest adequatio intellectus et rei. Adequatio intellectus et rei. Czyli pewna zgodność, adekwacja, zgodność naszego umysłu, naszego intelektu z samą rzeczą. Używając pewnej metafory, żeby to zrozumieć, to jest taka nasza intuicja, też nam podpowiada, że w ten sposób jest, można rozumieć prawdę, że w naszym umyśle, w naszej głowie mamy pewien obraz rzeczywistości i ten obraz, jest pytanie, czy jest zgodny z rzeczywistością, czy też nie. No doskonale wiemy, że bywają takie sytuacje, że ktoś ma niezbyt precyzyjne wyobrażenia o rzeczywistości albo błędne, no i wtedy nie rozpoznaje prawdy, nie ma zgodności. W momencie, kiedy jedno i drugie się pokrywa, jest adekwatne, jest pewna zgodność pomiędzy tym, co zawiera się w naszej głowie, te obrazy w naszych głowach słynne, o których mówił jeden Walter Lippmann, to był taki jeden z socjologów, dziennikarzy z początku tego wieku. Te obrazy w naszych głowach, jeżeli one się zgadzają z rzeczywistością, wtedy mamy pełne poznanie prawdy, natomiast czasami one są zniekształcone, no i z tego powodu no, przez jakiś czas można żyć. Odwoływałem się do tego, że jedna z teorii na temat prawdy nazywana jest taką ewolucyjną teorią prawdy i ona opiera się trochę na takim porównaniu, w jaki sposób my ludzie poznajemy świat i w jaki sposób świat na przykład poznają zwierzęta. Słuchacze pewnie gdzieś w sąsiedztwie mogą zobaczyć czasami jakieś zwierzęta, psy, koty i one też rozpoznają rzeczywistość. Jeżeli to rozpoznanie rzeczywistości przez no powiedzmy jakieś tam zwierzę, nie jest poprawna, to znaczy nie potrafi ocenić dobrze odległości, albo nie potrafi rozpoznać, jaki jest przedmiot przed nim, nie potrafi rozpoznać wroga swojego, no to wtedy jego szanse przeżycia są niewielkie. To no wtedy kończy się jego życie bardzo szybko i dramatycznie. Więc można by powiedzieć w takiej pewnej uproszczonej bardzo analogii, że my, jeżeli nie poznajemy rzeczywistości w sposób adekwatny, tylko mamy skrzywione jakieś poznanie tej rzeczywistości, no wtedy w tym otoczeniu naszym trudno nam się odnaleźć. Błądzimy, popełniamy błędy, potykamy się, no a czasami możemy doznać wręcz no, jakichś tragicznych katastrof, jakichś zdarzeń, które wynikają z tego, że nie rozpoznajemy dobrze rzeczywistości. Więc o tym mówiliśmy, używając właśnie tego obrazu, że rozpoznanie prawdy w naszym życiu, czy to osobistym, no jest konieczne po prostu do tego, żeby dobrze w tej rzeczywistości żyć. Przy czym nie odnosi się to tylko do rozpoznania takiej rzeczywistości fizycznej obok nas, ale też na przykład do rozpoznania drugiego człowieka. Jak poznajemy drugiego człowieka, to już nie jest tak łatwo rozpoznać. To człowiek sam objawia siebie, mówi o sobie, kim jest. Rozpoznajemy, kim ten człowiek w swojej istocie, jakie cechy charakteru posiada. Więc to poznawanie drugiego człowieka też jest dla nas bardzo ważne, żeby wiedzieć, czy można mu zaufać, jaki to jest człowiek. Poznawanie siebie samego jest bardzo istotne. No to jest taki kolejny etap też, czy czasami nie mamy fałszywego obrazu samych siebie, to też może być czasami no, prowadzić do jakichś trudnych sytuacji życiowych. No ale wreszcie dotyczy to naszego życia społecznego, to znaczy możemy mieć zły obraz całej rzeczywistości, w której żyjemy. Możemy, te informacje, które do nas docierają, są zafałszowane. No i to poznawanie, dążenie do tego, żeby poznać rzeczywistość, jest no, czymś bardzo przydatnym, pożytecznym, wręcz koniecznym do tego, żebyśmy my jako ludzie mogli tworzyć razem tę społeczność. To była taki punkt wyjścia do naszych rozważań, więc też mówiliśmy o tym, że prawda jako pewien cel, do którego zmierzamy, żeby rozpoznać tę prawdę, posiada kilka cech. Jedną z takich cech jest często to, że żeby poznawać, poznajemy prawdę z kimś razem, z inną osobą, nie tylko sami, tylko wspólnie zapraszamy do poszukiwania prawdy, albo kiedy nasze punkty widzenia są różne, próbujemy uzgodnić się, znaleźć jakąś taką prawdę, która sprawia też, że wychodzimy z siebie samych, że te nasze wyobrażenia o świecie konfrontujemy z wyobrażeniami innych osób, więc to wezwanie do tego, żeby poznawać prawdę, sprawia, że spotykamy inne osoby i zaczynamy z nimi na ten temat też dyskutować, czy próbujemy razem poznawać prawdę.
Próbujemy dochodzić do prawdy.
Dochodzimy do prawdy, dokładnie. Bardzo często bywa też tak, że ta prawda o nas samych, albo w ogóle o rzeczywistości, sprawia nam swojego rodzaju cierpienie, ból. Nie chcemy, chętnie, nie czujemy się dobrze, kiedy ktoś mówi nam jakieś nawet przykre prawdy o nas samych zwłaszcza. Jest to dość no, takie trudne doświadczenie, więc poznawanie prawdy nie zawsze jest radością, jest swego rodzaju też cierpieniem i bólem. Mówiliśmy też, że poznawanie prawdy wymaga pewnej dojrzałości od człowieka, pewnej konsekwencji. Nie od razu poznajemy prawdę, tylko czasami trzeba poczekać, żeby ją poznać w całości. I bardzo dziękujemy też słuchaczom, którzy w trakcie naszej audycji dzwonili. Zacytuję jednego ze słuchaczy, który mówił tak bardzo, no taką piękną metaforą, że ostatecznie poznanie prawdy to znaczy, że widzimy świat oczami Pana Boga. Bo to tylko Pan Bóg zna całą prawdę, wszystkie fragmenty rzeczywistości zna, głębiny ludzkiego serca zna. Więc jeżeli próbujemy patrzeć na rzeczywistość oczami Pana Boga, no w ten sposób przybliżamy się
bo
też do prawdy.
Bo my poznajemy tylko częściowo, jak powiedziałem. A mam takie jedno pytanie, bo demokracja, prawda, w Kościele prawda demokracji, wiadomo, Kościół jest hierarchiczny, demokracja polega na tym, że no mamy tutaj wybór, prawda, że no, niejako nawet głosujemy, prawda, większość, mniejszość. Prawdy nie można przegłosować, prawdy nie można, prawda, no, że większość powie, że to jest prawda i to jest prawda. A no, hierarchiczność też no, pomaga w dochodzeniu, bo w sumie nie przeszkadza, bo hierarchia polega na tym, że są pewne urzędy, prawda, są, to nie ma, no, w Kościele nie ma demokracji jako takiej, jest tylko przekazywanie władzy.
No i rzeczywiście ta demokracja taka świecka, państwowa, która w wielu państwach tej cywilizacji Zachodu ona obowiązuje. Jakość tej demokracji będzie właśnie zależała od tego, jakie rozpoznanie, jaką prawdę posiadają ci, którzy w tej demokracji uczestniczą. To znaczy, jeżeli będziemy mieli większość, która jest, no nie ma rozpoznania rzeczywistości, albo ma błędne poznanie, posiada błędną wiedzę, no to decyzje podejmowane przez taką większość są narażone na błędy. No, mogą prowadzić do złych też skutków. Mówię teraz tylko o takiej sferze poznania, że te osoby, które w parlamencie, bo mówimy o demokracji reprezentatywnej, to nie jest demokracja, gdzie wszyscy przez referendum możemy wybierać, ale pewne decyzje są podejmowane właśnie przez wybranych parlamentarzystów, przez reprezentantów naszych. I jeżeli oni mają jakieś błędne poznanie prawdy, albo, no już nie mówię, że są złośliwie jakoś próbują tą prawdą manipulować w swoim sumieniu, ale mogą mieć, to wtedy mamy do czynienia z...
Nie zabijaj, ustawa aborcyjna. Pamiętam historię z Belgii, kiedy król Baudouin na jeden dzień abdykował, bo nie mógł zgodzić się z tym, że parlament przegłosuje prawo do aborcji, do zabijania.
No tu dochodzimy do tego, że pewne wartości, które są w naszym poznaniu istotne, nie podlegają głosowaniu.
Ksiądz dr Zenon Hanas, teraz prosimy jeszcze o taki wstęp. Księdza profesora doktora habilitowanego Jana Przybyłowskiego, UKSW. Tak?
W naszych rozważaniach, tu już Zenon odwołał się do świętego Tomasza, do tej definicji prawdy w aspekcie teoriopoznawczym, ale tak naprawdę powinniśmy sięgnąć, i tutaj jeden z naszych telewidzów i słuchaczy z poprzedniego programu na to zwrócił uwagę, podejść najpierw metafizycznie. To słowo, ono brzmi bardzo obco tym, którzy nie studiowali filozofii. Niemniej metafizyka pozwala nam określić w sposób bardzo prosty, czym jest prawda. Mianowicie Arystoteles w swojej metafizyce napisał tak, że powiedzieć o tym, co jest, że jest, a o tym, czego nie ma, że go nie ma, jest prawdą. Natomiast powiedzieć, że istnieje o czymś, czego nie ma, jest fałszem. Czyli zobaczmy, jak filozofia bardzo prosto określa to pojęcie prawdy, którym posługujemy się w naszej codzienności. Święty Tomasz metafizycznie ujął to w ten sposób, że to też po łacinie powiem. Verum est id quod est. Prawdą jest to, co jest. Czyli jeśli czegoś nie ma, abyśmy twierdzili, że jest, to jest fałsz. Ja myślę, że takie wyczucie prawdy ma każdy człowiek, który posługuje się umysłem. I na to bardzo mocno zwróciliśmy uwagę w tej pierwszej części naszego programu, wprowadzając taki najprostszy podział prawdy. Jako prawdę naturalną, którą poznajemy rozumowo. Rozum traktujemy wtedy jako pewne światło, które nam pozwala rozeznać świat poznawany zmysłowo i przez doświadczenie. I druga prawda w tym podziale to prawda objawiona, która jest związana z dziedziną wiary, łaski, gdzie światło poznania pochodzi od Ducha Świętego. W prawdzie poznawanej umysłowo przy pomocy rozumu mamy możliwość oparcia się na pewnych dowodach, eksperymentach. To jest prawda, którą w jakiś sposób można zweryfikować. Natomiast w tej prawdzie objawionej ta weryfikacja jest utrudniona, ale daje nam większe możliwości wejścia w relacje z innym człowiekiem poprzez tworzenie wspólnoty i wspólnotowe poszukiwanie prawdy. Bo dobrze wiemy, że człowiek, nawet geniusz z umysłem nieprzeciętnym, na pewno nie tak widzi i nie tyle może odkryć, co ci, którzy wspólnotowo podchodzą, ufając sobie wzajemnie, wierząc, że to, co odkryją i czym się podzielą, zbliży ich do tej prawdy absolutnej. Przedmiotem prawdy naturalnej jest poznawanie otaczającego nas świata. My chcemy ten świat poznać, dlatego potrzebne nam jest takie zadziwienie nad światem. My określiliśmy to również takim pojęciem ciekawość. Kto jest ciekawy świata, czyli stawia sobie pewne pytania. Skąd to jest? Dlaczego tak jest? Po co to jest? Dokąd to prowadzi? I z takiego zadziwienia, z tej ciekawości rodzi się dociekliwość, czyli próba poszukania odpowiedzi na te postawione pytania, czy te pojawiające się pytania. I to już jest taka droga prawie że naukowa. Podkreśliliśmy sobie również, że w poznawaniu prawdy bardzo ważna jest intuicja. Otóż tylko każdy z nas może też to sprawdzić, że raczej nie podejmujemy działania wtedy, kiedy nie jesteśmy przekonani, że my jakoś będziemy w stanie to osiągnąć. Czyli intuicja również w obszarze badań naukowych jest czymś bardzo ważnym, co pozwala nam, sięgając w głąb swojej osobowości, odnaleźć takie przekonanie, że do prawdy można dotrzeć. Tylko trzeba poszukać drogi do niej, czyli wiedzieć, gdzie jej szukać. Następnie to również sobie określiliśmy, tu już o tym Zenon wspomniał, że poznawanie prawdy prowadzi do dojrzałości. Czym jest dojrzałość? To też każdy z nas z doświadczenia wie, że dojrzałość to jest, zaczyna się wtedy, kiedy człowiek jest w stanie rozsądzić, co jest prawdą, co jest fałszem. Czyli na tym etapie poszukiwania dochodzimy do tej dorosłości, do tej dojrzałości, gdy z pełnym przekonaniem jesteśmy w stanie powiedzieć, nawet od tej strony czysto metafizycznej, to jest prawdą, bo istnieje, bo jest dostępne, to jest fałszem, bo ja do tego dotrzeć nie mogę. Mówiliśmy również o tym, że prawda jest ściśle związana z wolnością. To, co Chrystus nam zostawił w Ewangelii, powiedział, że prawda nas wyzwoli. I pokazywaliśmy tę prawdę zaraz na początku audycji w jego osobie, bo ta prawda została ujawniona w takiej trudnej sytuacji, kiedy to Jezus już ubiczowany, sponiewierany, staje przed Piłatem i mówi o tym, dlaczego przyszedł na ziemię, czego miał dokonać i mówił, że przyszedł, aby objawić prawdę i wtedy pyta go Piłat, cóż to jest prawda? Jezus na to nic nie odpowiada. I tak ustaliliśmy, że można to w ten sposób odczytać, że Jezus mówi przez swoje milczenie do Piłata, ty tę prawdę znasz, tylko musisz ją odkryć, poszukać ją w swoim wnętrzu, dotrzeć do tej prawdy, która jest w twoim sumieniu, bo tam jest ona. No, myślę, że w tej konfrontacji tych dwóch światów, rodzącego się świata chrześcijańskiego i tego świata filozofii rzymskiej, widać wyraźnie, że ta nauka Chrystusa dopiero będzie musiała znajdować swoje miejsce i zrozumienie. I wreszcie powiedzieliśmy sobie, że każdy człowiek rodząc się w konkretnych uwarunkowaniach rodziny, kultury, uwarunkowań społecznych, zostaje również wyposażony w pewne prawdy, których on nie musi wyjaśniać, poznawać i w miarę dojrzewania, w miarę kiedy człowiek zyskuje taki ogląd obiektywny tego, co wokół niego się dzieje, człowiek zaczyna z niektórych prawd rezygnować albo przestaje w nie wierzyć. Ale w momencie, kiedy wchodzi na pewien poziom tego poznawania prawdy absolutnej, zdarza się, i to jest najczęstsza droga, że do tych prawd, które kwestionował, które na pewnym etapie dojrzewania odrzucał, powraca i na tym dalej buduje swoje życie. Stąd tak ważne jest, żeby wychowywać człowieka właśnie w prawdzie, do prawdy i do prawdomówności, bo w tym klimacie człowiek zyskuje pewne, powiedziałbym, możliwości życia w społeczeństwie, gdzie przenosi to subiektywne pojęcie prawdy sprawdzonej, przyjętej w życie społeczne, czyli w relacje międzyludzkie.
A mam takie pytanie, które mi się tak na swoje życie, być może ono wykracza poza ten temat naszych rozmów. Chodzi mi o prawdę, bo dotyka etycznej kwestii, ale przed prawda, jeśli chodzi o chorobę człowieka, prawda, jest diagnoza, ta taka smutna, może tragiczna, że ktoś choruje na śmiertelną chorobę, że ta choroba skończy się śmiercią. I teraz pytanie, no już obecnie w medycynie raczej lekarz jest zobowiązany powiedzieć pacjentowi prawdę. Nie musi tego mówić, czy nawet nie może mówić poza, tylko do samego pacjenta. Chociaż znam taki przypadek, że to właśnie za granicą nasz współbrat w sumie, dentysta, miał nowotwór mózgu i miał taką część mózgu zaatakowaną, która powodowała, że on żył tak bardzo radośnie. Po prostu był wesoły, coraz bardziej taki zapominał różne takie rzeczy poważne, prawda, uśmiechał się. No i tak lekarz radził, żeby mu nie mówić raczej o tym, że ma poważną chorobę, która się zakończy. Gdzieś nawet przewidział czas tej śmierci, że za dokładnie 18 tam tygodni i pomylił się w sumie do tygodnia. Ten człowiek zejdzie z tego świata. W sumie tak było, bo zjadł obiad, sobie jeszcze zażyczył lodów, bo lubiał lody i po prostu tak zgasł, jakby wyłączył prąd z gniazdka. I teraz pytanie. On oczywiście był duchowny, więc był przygotowany, modlił się, spowiadał, przyjął sakrament chorych, bo już był jako chory. Bo wiedział, że jest chory, ale nie wiedział, że jest śmiertelny. Teraz właśnie pytanie, czy powinno było się mu powiedzieć do końca, że słuchaj, czeka cię koniec wtedy i wtedy.
Ja uważam to, co tutaj ojciec powiedział, że w tej chwili właściwie trudno prawdę ukrywać przed samym pacjentem, bo no tak. Tutaj prawo jednoznacznie. Ale ja bym się odwołał do tego, jak ma się zachować lekarz, kiedy taką prawdę musi powiedzieć, czy w jakimś sensie wyjaśnić, czy ośmieliłbym się powiedzieć, objawić prawdę dziecku, które umiera.
Albo dziecku też jest.
Bo to, co tutaj ojciec mówi o tym przypadku, tak.
Dojrzały ksiądz, właściwie już kapłan taki sędziwy, tak?
Tak, ale zachowywał się jak już, dziecko,
już
prawda,
był, tak,
później.
No, bo mózg zaczął.
No jasne. Tak. Ale weźmy pod uwagę to, że my nieraz myślimy o dziecku właśnie jak kimś, kto mówimy, że zdziecinniał na starość, prawda? Czyli przestał pewne rzeczy traktować poważnie, w sposób dojrzały. Otóż dziecko właśnie ono bardzo dojrzale podchodzi. Zwłaszcza do tych zasadniczych, tych powiedziałbym podstawowych kwestii życiowych, egzystencjalnych. Ja mógłbym tu też odwołać się do wielu doświadczeń właśnie z tego obszaru. I tu znam wielu lekarzy i rozmawiałem z nimi też, jak oni sobie z tym radzą, bo to, żeby pracować z dziećmi, które umierają, trzeba naprawdę mieć specyficzną osobowość. I oni mówią tak, że to nie jest wcale trudna praca. Dlatego, że dziecko wprost prosi się o prawdę. I tam nie ma tej obawy, że trzeba będzie jakoś specjalnie tłumaczyć. Dziecko przyjmuje właśnie kategoriami prawdy i fałszu taką wiadomość o śmierci. Natomiast z czym innym dzieci mają problem? Mają właśnie problem z tym, że często zaczynają weryfikować część praw, które już zdołały pojąć. I to jest raczej problem, więc...
Brakuje im punktów odniesienia może.
Tak, prawda? Tak, bo one znają już jakąś teorię, ale nie mają przeżyć, nie mają doświadczeń. Natomiast pewne prawdy już potrafią teoretycznie zapamiętać i jakoś próbować to zrozumieć.
No, dotykamy tutaj bardzo takiego trudnego i bolesnego tematu i może też wielu słuchaczy, którzy dzisiaj wieczorem z nami są, też w jakiś sposób w szpitalach czy w domach są dotknięci takimiś poważnymi schorzeniami. I to pytanie o prawdę, o powiedzenie, wypowiedzenie diagnozy wobec takiej osoby, powiedzenie jej prawdy. Ja myślę, że to są takie dwie rzeczy takie skrajne, że jedna, że się ukrywa to albo nie, z jakiegoś powodu nie chce powiedzieć, utrzymując taką nieświadomość tego człowieka albo budząc jakieś oczekiwania czy nadzieje zbyt wielkie. Ale z drugiej strony, bo to też sam byłem kilkakrotnie w ostatnim czasie, tak się zdarzyło, że wśród w gronie moich znajomych czy przyjaciół takie ciężkie diagnozy zapadły i trzeba było to tej osobie powiedzieć. Ja uważam, że bardzo istotny jest sposób przekazania tej informacji. Bo ja naprawdę byłem świadkiem tego, że jakiś lekarz z pośpiechu, z pewnego, braku może jakiejś też umiejętności czy takiej wrażliwości, po prostu zakomunikował komuś tam, że jest taka i taka choroba i zostało jeszcze tam kilka miesięcy do życia, nie zostawiając praktycznie żadnej furtki, żadnego światełka nadziei. Więc tego rodzaju przekazanie informacji w taki sposób, które gasi zupełnie wszelką nadzieję w człowieku, wrzuca go w taką bardzo czarną dziurę, myślę, że nie jest dobrą metodą mówienia prawdy, bo ostatecznie te diagnozy, które lekarze stawiają, one są obarczone zawsze prawdopodobieństwem. Znaczy można powiedzieć, że jest taka choroba, że jest bardzo trudna sytuacja, ale jest zawsze szansa nadziei na to, że może być inaczej. Nie budząc jakichś wielkich oczekiwań, ale zgaszenie zupełnie w człowieku nadziei poprzez taką informację, jakby to była już zupełnie nieunikniona sytuacja, myślę, że wprowadza wielu chorych w bardzo... A znamy sytuację i myślę, że wielu słuchaczy też znają takie sytuacje, że nawet diagnozy bardzo poważne okazały się później z jakichś powodów nietrafne i ludzie żyją do dzisiaj, i cuda też są możliwe,
tak, wierzymy. Tak, bo można powiedzieć prawdę, bo powiedzieć, słuchaj, czy niech pan
jest
słucha,
poważnie.
Wszystko jest w rękach Bożych.
Tak.
Albo takie coś zostawić, że jest jeszcze miejsce na ingerencję Pana Boga, na wiarę w cud.
Dla wierzącego człowieka z pewnością takie słowa są ważne.
Ale tak, tutaj dotykamy początków poznawania prawdy. Mianowicie prawda jawi się człowiekowi najpierw pod postacią takiego prostego pytania. Czy życie ma sens? Ku czemu zmierza życie? Skąd się bierze ta wątpliwość, taka powiedzmy w stosunku do życia? No właśnie przez to, że człowiek zaczyna odczytywać to, co się wokół niego dzieje, rozumieć to, codzienne doświadczenie cierpienia własnego, cudzego, liczne wydarzenia dokonujące się na jego oczach, zupełnie często niewytłumaczalne, stawiają przed człowiekiem konieczność poszukiwania odpowiedzi właśnie takiej podstawowej na to pytanie, czy życie ma sens i ku czemu życie zmierza. I do czego tutaj takie pytanie prowadzi? Otóż ono może pójść w dwóch kierunkach. Pierwsza odpowiedź to będzie odpowiedź zamykająca wszelką drogę i nadzieję. I to, co tu mówiłeś, Zenon, że można przed kimś otworzyć nadzieję, przed człowiekiem niewierzącym nie otworzymy żadnej nadziei, chyba że jakąś wiarę w nowe osiągnięcia medyczne, prawda? Bo od strony metafizycznej, tej filozoficznej, tej prawdy absolutnej nie jesteśmy w stanie mu dać żadnej nadziei. Chyba że będziemy mieć okazję jakiejś pracy z nim, poznania się bliżej właśnie i wprowadzenia tego elementu prawdy objawionej, czyli tej prawdy opartej o absolut. Bo tutaj nie ma innej drogi. Natomiast w momencie, kiedy człowiek sobie otwiera tę perspektywę eschatologiczną, czyli perspektywę wieczności, wprowadza się element nadziei. I to nie tylko, my mieliśmy tu program i były przepiękne telefony i świadectwa ludzi, którzy właśnie wtedy dzwonili w czasie audycji, bo nadzieja ma to do siebie, że ona nie tylko jest tym wejrzeniem w wieczność, ale nadzieja daje człowiekowi, czy inaczej, pozwala człowiekowi odnaleźć się w tej rzeczywistości, w której żyje. Więc jeśli stawiamy sobie to pytanie, a to jest pytanie, którego nikt nie może uniknąć, ani filozof, ani naukowiec, ani ksiądz, ani dziecko, ani człowiek starszy, to dobrze jest mieć tę świadomość, że mogę stanąć po stronie tej prawdy czysto rozumowej, naturalnej, i wtedy trudno znaleźć tę nadzieję, bo tam jakaś pociecha się pojawi, konsolacja, czyli to współczucie, takie to bycie z drugim człowiekiem, takie współcierpienie, ale nie będzie nadziei. Natomiast kiedy uwzględnimy, że oprócz tego, co już wiem, co poznałem, jest prawda, która jest prawdą objawioną, w którą ja muszę uwierzyć, bo ja jej nie dotknę, ja jej nie zbadam, ja jej nie zmierzę, to jest miejsce na ogromną nadzieję, taką, która może nawet uzdrowić, może nawet dać człowiekowi szansę, że wyzwoli w sobie jakąś moc życia.
Tak, no i taki dobry lekarz może powiedzieć, moje możliwości ludzkie się tutaj zakończyły, prawda? Resztę może tutaj dokonać wola Boża. O, jakbyś był wierzącym. To jest naprawdę taka odpowiedź, no nie płytka, tylko bardzo realna, a zarazem nie niszcząca, taka nie druzgocząca ludzką świadomość.
No, ale to w każdej sytuacji, tutaj mówimy o prawdzie, nie? O wyrażaniu prawdy w stosunku do drugiego człowieka. Ja myślę, że to dotyczy ten sposób, że sposób wyrażania tejże prawdy, czy będzie to z takim, no nie wiem, poczuciem solidarności z tym człowiekiem, wrażliwości, współczucia, empatii, czy też będzie to po prostu taka bezlitośnie wypowiedziana prawda prosto w oczy, no w każdej sytuacji myślę, że ten sposób przekazywania prawdy też jest istotny. To nie jest tylko informacja, którą się przekazuje komuś, ale to jest relacja, którą się buduje, relacja zaufania też. Ale to dotyczy wielu, wielu aspektów naszego życia, nie tylko kwestii choroby drugiego człowieka.
A to idźmy jeszcze szerzej, na przykład dalej. Czy można, jak to można uznać, jest oczywiście absurdalne, ale był taki moment w latach ciemnego komunizmu, że to był argument, że Boga nie ma, bo astronauci rosyjscy, radzieccy wrócili z kosmosu i powiedzieli Boga nie, bo go nie widzieli przez szybkę. No i to był dowód dla tych pisatieli przeróżnych, prawda, że to jest argument, bo nie widzieli Boga, byli w kosmosie, więc go nie ma. No ale można powiedzieć, to też jakoś sprawdzili, prawda, według ich tam wąskiego tego myślenia, no nie widzieli, bo trudno Pana Boga zobaczyć, Boga Ojca. Natomiast dalsze wnioski były absurdalne, no ale niektórzy na tym opierali koncepcję, prawda, swojego ateizmu czy agnostycyzmu nawet. Ale tu wiemy, że po to jest nauka też, teologia, że wyznacza granice takim absurdom i pomaga szukać prawdy, dochodzić do prawdy. No bo to ksiądz profesor powiedział, że w tym momencie zaczyna się wiara, prawda, i koniec.
No i ten przykład jest oczywiście, no dzisiaj tak brzmi śmieszne, absurdalnie, tak. Bo już dzisiaj pewnie nikt w ten sposób by nie argumentował, że byłem w kosmosie i nie zobaczyłem Pana Boga, więc go nie ma. No on pokazuje ducha tamtej epoki, ale też pokazuje, że w pewnych sferach naszego myślenia dzisiaj może też jesteśmy podobni trochę w naszym poznawaniu rzeczywistości. Za kilka lat się może okazać, że ktoś, kto przyglądał się naszemu życiu, też się lekko będzie uśmiechał. Dzisiaj argumenty takie wyrażające w przekonaniu tych ludzi prawdę, że nie ma Boga, one opierają się na innej argumentacji. Znaczy te argumenty nadal istnieją, jest ich wiele. Ja myślę, że istotne dla nas i dlatego ta rozmowa dzisiejsza i taka zachęta też do każdego z nas, że my ludzie mamy jednak taką... Mogą zaistnieć takie sytuacje, że zaczynamy żyć w jakimś świecie trochę urojonym, w świecie fantazji, w świecie, który jest oddalony od rzeczywistości. Znaczy ekstremalnym przykładem może być to, że ktoś zaczyna jakieś gry komputerowe i wchodzi w ten świat tej gry, jakby się izolując zupełnie od świata, że on traci kontakt z rzeczywistością, wtedy mówimy, prawda?
To jest już wirtualnym.
To jest już ekstremalna sytuacja, że ktoś traci kontakt z rzeczywistością.
Odjechał, że to się mówi.
Ale ja jestem przekonany, że mogą być takie ideologie, takie wizje świata, takie pewne propozycje tworzone przez różne osoby, media, środowiska, które sprawiają, że ludzie w to wchodzą, tracąc jakby kontakt z rzeczywistością. Ja będę się dość często dzisiaj w czasie naszego wieczoru odwoływał do encykliki, którą napisał papież Benedykt XVI jeszcze, która nosi tytuł Caritas in Veritatem, czyli miłość w prawdzie. Takie połączenie miłości i prawdy. Znaczy, żeby zrozumieć, czym jest miłość, trzeba ją poznać najpierw. Żeby, bo inaczej czasami żyjemy jakąś urojoną miłością, która czymś, co nie jest autentycznie miłością. Nazywamy to miłością, tak. Ale miłością nie jest.
To jest wielki dar od Boga, prawda? Intelekt i duch zarazem, prawda? Czyli możemy, bo tak naprawdę to popatrzmy, no, by się porównać do konia czy do psa. Też koń oddycha, koń pracuje, koń wypoczywa nawet, prawda, je, ale co, nie szuka prawdy, bo nie potrzebuje, nie ma narzędzia, żeby to czynić, prawda?
Człowiek poznaje
tylko
prawdę.
Tylko człowiek.
Mamy tę zdolność.
Bo ma od Pana Boga.
I wracając do tej myśli Benedykta jeszcze, tak? że czasami są sytuacje, że powstają takie mesjanizmy, które dają obietnice różnego rodzaju, na różnym poziomie, fabrykując iluzję, mówi papież. Że może być tak, że współczesny świat, w który jest wiele rozrywki też, wiele fikcji, te wszystkie takie medialne produkty, które powstają, filmy fantazyjne i tak dalej, one naprawdę mogą w nas wytwarzać pewnego rodzaju iluzje, albo jeżeli już jakoś tak bardziej krytycznie może ktoś podchodzi, mogą nas usypiać. Znaczy, że my przestajemy szukać prawdy ostatecznie. Przestaje nam na niej zależeć. Jest nam obojętne. Czy jest Bóg, czy go nie ma. Zostawiamy to otwarte. I z taką postawą zaczynamy żyć, ale ostatecznie nie jest to postawa godna człowieka. No, Chrystus oddał życie za prawdę. Mówiliśmy na tym na początku, że dla Niego prawda o tym, że jest Synem Boga, i że ten styl życia, który nam proponuje jako tutaj na ziemi, jest tak ważny, że oddaje życie, żeby potwierdzić prawdziwość swoich słów. Więc no z jednej strony może być sytuacja taka, że ktoś przestaje już wierzyć w jakąkolwiek prawdę, ucieka od tego świata, tworzy sobie jakiś taki swój własną iluzję, w której się czuje dobrze, uciekając też w narkotyki, jakby łagodząc swój czy alkohol, łagodząc jakoś ten ból tego życia i nie poznaje prawdy. Droga, którą Bóg nam daje, żebyśmy przeszli, ona prowadzi poprzez poznanie prawdy, a nie ucieczkę od niej.
I ta iluzja też, no, zawsze młody. Odrywanie prawdy, że starzejemy się, że umieramy. To cały przemysł na tym zbudowany, prawda? Wszystko robić, by życie przedłużyć. Oczywiście trzeba dbać o zdrowie jako tako, ale nie ma preparatu długowieczności. Nie ma tak, że nie ma jakiegoś, że ci coś będziesz żył 200 czy 100 lat. A jednak się karmi tym i buduje na tym wielkie.
Ale to jest to benedyktowe fabrykowanie iluzji. Bardzo mi się to takie fabrykowanie iluzji, produkcja iluzji. Myślę, że w dzisiejszym świecie często zanurzamy się w taki świat, pozwalając się prowadzić przez innych.
Ksiądz profesor.
Ale tutaj nam nauka podsuwa pewne wytłumaczenia, dlaczego tak jest. Otóż można powiedzieć, że są takie trzy podstawowe trudności w poszukiwaniu i dojściu do prawdy. To byłoby takimi z życia wziętymi terminami określone jako zaciemnianie, błądzenie i ucieczka. Najpierw zaciemnianie. Otóż zaciemnianie to jest po prostu próba ograniczenia dostępu do prawdy ludzkiemu umysłowi. Dzisiaj najbardziej skutecznymi narzędziami w tym względzie operują media właśnie. Nie tylko telewizja, radio czy prasa, ale przede wszystkim internet, prawda? No i wszystkie związane z internetem komunikatory, którymi zwłaszcza młodzi ludzie się posługują. I to jest właśnie zastępowanie tej prawdy, którą możemy poznać rozumem, umysłem, tym światłem, prostymi schematami, które wystarczają, żeby wytłumaczyć te nawet najtrudniejsze zjawiska w życiu. To jest takie zaciemnianie. Druga rzecz to jest błądzenie. Błądzenie, ono już jest związane z ludzkim sercem, z tą niestałością serca, z tą zmiennością naszej psychiki i z ograniczeniami naszej psychiki, zwłaszcza sfery emocjonalno-uczuciowej. I wreszcie ucieczka to jest już taka postawa egzystencjalna. Człowiek ucieka przed prawdą, gdy ją tylko nawet wyczuje z daleka, bo lęka się konsekwencji. Ale teraz te trzy postawy, każda z nich kończy się tym samym, że człowiek zaczyna żyć w świecie właśnie zakłamania. A do czego prowadzi życie w zakłamaniu? Prowadzi do lęku i niepokoju. Lęk i niepokój. Współczesny człowiek próbuje później sobie radzić z tym lękiem, niepokojem w różny sposób. to jest takie narastanie skutków poprzez to, że człowiek nie leczy przyczyny. Więc nawet gdy sięga wtedy po narkotyki, alkohol, staje się pracoholikiem, seksoholikiem, czy zakupoholikiem, czy jeszcze jakieś inne, to jest jakaś próba radzenia sobie z tym lękiem i niepokojem, który niesie ze sobą świat wypełniony właśnie kłamstwem, w którym człowiek unika prawdy, lęka się jej konsekwencji, lęka się jej poznania.
No właśnie, to są... I tak mi przyszło na myśl, przecież my jako ludzie, jak stajemy przed spotkaniem z największą prawdą, jaką jest Pan Bóg, spotkanie z Panem Bogiem w Eucharystii, prawda? Mówimy na początku, co? Stajemy w tej kondycji, że jesteśmy grzeszni, słabi. Mówimy, że spowiadamy się przed sobą, przed braćmi, bo mamy się spotkać z tą prawdą największą, najświętszą, która nas przenika, i żeby nas przeniknęła, dotknęła, musimy się jakoś przyznać do tego, prawda, że jesteśmy jednak malutcy w tym.
No to w czasie naszego spotkania w telewizji taka myśl pojawiła się, że w Kościele, jeżeli mówimy o prawdzie w Kościele, o obecności tej rzeczywistości prawdy we wspólnocie Kościoła, to takim miejscem szczególnym, gdzie ta prawda się objawia i każdy może jej doświadczyć, to będą zawsze konfesjonały. To jest to miejsce, gdzie najbardziej w takiej ochronionej, pełnej intymności, przestrzeni, kiedy stajemy przed Panem Bogiem, stajemy przed samym sobą, stajemy przed spowiednikiem i wtedy w otoczeniu tajemnicy, której tylko nikt nie może zdradzić, możemy powiedzieć Panu Bogu, sobie samemu, kim tak naprawdę jesteśmy, co nas najbardziej boli, te największe tajemnice naszego życia, też naszych błędów, naszych grzechów, słabości, możemy przed Panem Bogiem wyrazić. To jest ten moment prawdy, która ostatecznie też oczyszcza. To nie jest przyznanie się przed sobą, że nie jestem dobry, nie jestem idealny, że jestem grzesznikiem. Na pewno nie jest przyjemnym uczuciem. To myślę, że wielu mężczyźni, zwłaszcza chyba dość trudno mają taką postawę, żeby uklęknąć i powiedzieć, że słaby jestem, grzeszny. To wymaga pokonania jakiejś dumy w sobie. Jest z pewnością, nie jest radosnym przeżyciem, ale odejście od konfesjonału najczęściej jest naładowane taką wielką radością, poczuciem wolności, że wreszcie mogłem nie ukrywać się pod maskami, tylko mogłem powiedzieć, kim tak naprawdę jestem, i nie zostałem za to ukarany, otrzymałem przebaczenie. Więc ja ten moment doświadczania prawdy w Kościele, myślę, że sakrament pojednania i pokuty to jest to miejsce, gdzie możemy tej prawdy o sobie samym najbardziej doświadczyć.
No tak, to jest z pewnością aspekt bardzo ważny z tym wejrzeniem na przebaczenie. Ale weźmy też pod uwagę również to, że człowiek poznaje prawdę, kiedy poznaje świat i to, co go otacza. Ale musimy powiedzieć, że im bardziej poznaje tę rzeczywistość świecką, świata, tym lepiej zna siebie. I to jest jakaś droga trudna, bo poznając świat, człowiek musi jakoś dopasowywać tę prawdę poznaną w świecie do siebie. A to, o czym tutaj mówiłeś, Zenon, ja uważam, że to jest ta prostsza droga poznania prawdy przez samego siebie. Na architrawie w świątyni w Delfach był taki wyryty napis: poznaj samego siebie. I można powiedzieć, że my się przyzwyczailiśmy do tego kartezjuszowskiego: człowiek jest człowiekiem dlatego, że myśli, prawda? A my byśmy powinni powiedzieć, że człowiek jest dlatego człowiekiem, że zna samego siebie. Więc jeśli chcielibyśmy streścić, czym jest prawda, to jest właśnie, prawda to jest to, co ja mogę sam o sobie powiedzieć. Bo ja tam mam wszystko. Ja jestem jak księga, w której ja wyczytam wszystko. I te prawdy, które pozwalają mi odnaleźć się w świecie, bo te prawdy od świata pochodzą, ale ja w sobie znajdę również te prawdy, które Bóg zapisał w moim sercu, w moim sumieniu. Więc można powiedzieć, że człowiekiem jest ten, kto zna samego siebie. A z drugiej strony można też człowieka określić jako tego, który szuka prawdy, ma do tego prawo, ale też jest do tego zobowiązany. prawo i obowiązek. Wprawdzie w poszukiwaniu prawdy nie można tylko powiedzieć, że ja mam prawo, ja nie muszę. Właśnie odpowiedzialność za prawdę polega na tym, że ja muszę. Ja niczym się nie mogę usprawiedliwić i zwolnić od poszukiwania prawdy. To jest moje prawo, bo z tego płynie moja godność, ale z drugiej strony jest to obowiązek, moja powinność moralna.
Więc jeszcze kilka zdań i pewnie zaprosimy naszych słuchaczy do rozmów, bo wtedy są pytania, są też jakieś intuicje, które płyną od nich. A my, przypomnijmy, mówimy dzisiaj o prawdzie w Kościele, prawdzie w demokracji. No to takie pytanie, nie wiem, czy ono już padło, bo prawda w Kościele ją rozumiemy, prawda, jakoś tak jasno, wyraźnie. Przykład chociażby sakrament pojednania, bo to działa, bo ten sakrament działa. Czujemy, gdybyśmy się wyżalili, nawet wyspowiadali, mówiąc w cudzysłowie, koledze przy kawie gdzieś tam, albo koleżance, koleżanka, to jest tylko, a tutaj jest sakrament, bo działa tutaj Chrystus, żywy Bóg. Natomiast jak jest z prawdą w demokracji? To troszeczkę chyba tak prawda kariery nie zrobiła w demokracji, jak patrzymy na chociażby historię Polski, ostatnie lata, ale w ogóle i Europy, jak księża sądzą.
No jest to też bardzo, bardzo szeroki, kolejny aspekt tego rozmawiania naszego szerokiego o prawdzie. Ja myślę, że ta współczesna sposób naszego życia i kształtowania naszej rzeczywistości jest bardzo mocno związany z mediami. To akurat my obydwaj pracujemy bardzo dużo w środowisku przyszłych dziennikarzy na Uniwersytecie w Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. I no to są takie podstawowe nasze zainteresowania też. Zauważmy, że my bardzo często do naszego powszedniego języka wszedło słowo wizerunek. Są kreowane wizerunki osób publicznych, to mogą być piosenkarze, aktorzy i wiele innych postaci, ale też są wizerunki osób życia politycznego, nie? One są kreowane. Wszyscy o tym bardzo publicznie mówią, że to nie jest on, to nie jest ten prawdziwy człowiek, to nie jest jego prawdziwe myślenie, tylko to jest wizerunek tego człowieka. I współczesne nasze decyzje też, one są w dużej mierze oparte o te wizerunki, bo my nie znamy tych ludzi osobiście. My nie wiemy tak naprawdę, co jest w ich sercu, jak oni myślą.
W tych wywiadach jest takie pytanie, czy pan mówi to od siebie, czy jako polityk?
Czy jako polityk, tak. To są bardzo dziwne. Odróżnia się te dwie płaszczyzny. I ja myślę, że dla nas jako obywateli, takich świadomych, uświadomienie sobie tego, nie? Taką, że ostatecznie nasze wybory, ale to dotyczy, jeszcze raz, to nie dotyczy tylko Polski, to dotyczy Stanów Zjednoczonych w takiej samej mierze jak Niemców czy Francji, gdzie nasze wybory nie są podyktowane rozpoznaniem prawdy, to znaczy my nie wybieramy tego człowieka dlatego, że jest naszym przyjacielem i go znamy, tylko dlatego, że został wykreowany pewien wizerunek. No w ten sposób rozwinęła się nasza cywilizacja, że my na bazie pewnych obrazów i wizerunków podejmujemy decyzje. I no w tym momencie pojawia się bardzo no takie dość ważne pytanie. Pierwsze, czy w ogóle uświadamiamy sobie to i potrafimy krytycznie jakąś z tą rzeczywistością sobie radzić, to znaczy, czy potrafimy głębiej popatrzeć niż tylko na takie zewnętrzne wizerunki, no i czy na podstawie tego potrafimy podejmować też poprawne decyzje. Więc jeżeli mówimy o prawdzie w demokracji, to myślę, że to jest jeden z bardzo istotnych, no często cytowany w literaturze przez socjologów, że ten wizerunek wykreowany poprzez media, ale też przez sposoby, osoby, które się tym zawodowo zajmują, że ostatecznie nasze decyzje, nasze wybory to są w oparciu o jakąś fasadę bardziej, aniżeli o to, co za tą fasadą się ukrywa. W jaki sposób sobie radzić w takiej sytuacji? Czy może być jakiś inny system? Czy politycy będą kiedyś mogli autentycznie i prawdziwie mówić to, co myślą i na podstawie tego będziemy mogli ich oceniać? Marzyłbym o tym, ale wydaje się, że te wszystkie demokracje, które znamy na świecie, raczej będą w oparciu o uproszczone, bardzo takie schematyczne wizerunki i to będzie dyktowało też nasze
wybory. Gdyby tak mówili, to by byli niewybierani.
Myślę, że to polega. Oni piszą, są pisane przemówienia.
Z całym szacunkiem, no, nawet patrząc na wielkie głowy państw czy wysokich urzędników. Jeżeli no, na przykład podpisuje ustawę przeciwko życiu, czy dającą możliwości tym życiem szargania, a z drugiej strony też pokazuje się jako człowiek wierzący, jako katolik, przyjmuje komunię świętą, no to też się pojawia pytanie o prawdę. Albo ten człowiek jest nieświadomy, nie wie, co podpisuje, albo po prostu wie, tylko ma podwójną, nie wiem jak to nazwać, jakąś dychotomiczność duchową. No bo to jest problem dla tych, którzy, bo rozumiemy, ateista, agnostyk, deklarujący się, no to wiadomo, taki jest, to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie, ale tutaj to ta prawda jest wtedy boleśniejsza, prawda, że chciałoby się wymagać jednak tej zgodności, bo skoro się mówi, że zwykły tam człowiek, prawda, ma iść się, no ale...
Myślę, że papież Franciszek byłby takim przykładem pozytywnym, że ten wizerunek i jego tożsamość są identyczne. Tam nie ma zakłamania. I myślę, że to czujemy też bardzo dobrze.
Nie ma
że,
tam...
on jest autentyczny. On nie gra niczego po to, żeby być wybierany, tylko jest autentyczny w tym, co mówi.
Aż to autentyzm jest taki bijący, prawda? Bo widzimy, że to jest z nim połączone. I Franciszek jest, i konkretne nazwisko, imię.
Tutaj pojawia się taki ważny problem, właśnie jeśli mówimy o prawdzie w demokracji. Mianowicie takim dobrem demokracji jest to, że każdy ma prawo wolnego, publicznego wyrażania swoich poglądów. Każdy. Nie powinniśmy nikomu tego zabraniać, bo prawda może się objawić też w różny sposób. Ona nie musi zaraz być prawdą absolutną, bo prawda ta rozumowa jest prawdą cząstkową, często hipotetyczną, do sprawdzenia, ale musimy dać prawo temu człowiekowi. On na takim poziomie funkcjonuje i nie zamykajmy mu drogi. Natomiast zupełnie czymś innym jest wolność słowa. Czym innym? Ta możliwość publicznego wyrażania poglądów od wolności słowa różni się zasadniczo. Kiedy możemy powiedzieć, że korzystamy z prawa do wolności słowa? Otóż wtedy, kiedy potrafimy uwolnić to słowo od egocentryzmu, od kłamstwa, od podstępu, od nienawiści czy pogardy do innych ludzi, to jest ta jedna część warunków, a druga to jest to, żeby nie traktować tego prawa wolności wypowiadania myśli jako próby zwyciężania w dyskusji i obrony tylko swoich poglądów. Bo jeśli my, katolicy, byśmy tylko się bronili, a nie potrafili dialogować, to nie spełnimy podstawowej swojej misji, do jakiej zostaliśmy wezwani. Mamy iść z prawdą, ale nie przygniatać prawdą, bo do prawdy trzeba wychować.
I to nie jest prawda, że każdy z nas chce mieć rację i stąd mamy demokrację.
No właśnie. To jest to. A co powinniśmy zrobić tu, tak w naszej rzeczywistości? To można też bardzo krótko powiedzieć. Istnieje taka ogromna potrzeba odkłamania tej rzeczywistości naszego życia w różnych aspektach. Czyli trzeba przywrócić tę podstawową, niezastąpioną wartość cnocie prawdomówności. W jaki sposób? No, zacząć wychowywać najpierw od rodziny. O tym, co mówiłem, najczęściej właśnie w rodzinie zyskujemy to, co jest wartością na całe życie. Jeśli człowiek tej prawdomówności będzie się uczył w rodzinie, i tutaj wielka rola rodziców, prawda, jako tych ludzi dorosłych, no niestety nie zawsze dojrzałych, bo jeśli oni potrafią nauczyć i dowartościować tę cnotę prawdomówności, to ona na pewno, nawet gdyby przez jakiś czas dorastania dziecka była kwestionowana, to on do tej cnoty powróci, bo ona mu daje tylko jakiś taki wewnętrzny spokój i pewność.
No właśnie, więc to jest tak, jednej strony jest to proces dochodzenia do prawdy, kształtowania postawy, która potrafi prawdę szanować, bo ona, prawda, ona przychodzi do nas, tylko my czasami odrzucamy, albo to jesteśmy wychowani, albo nam jest wygodnie. To jest jedna rzecz. I druga rzecz to jest to, żeby też się prawdy domagać. Ja się tu zgodzę właśnie, że nie można prawdą bić jak maczugą, prawda? Ale z drugiej strony też chrześcijanie mamy być solą ziemi, prawda? Mamy być tymi drożdżami, a drożdże wiemy, że napełniają, powiększają, aż wreszcie to ciasto ma urość, ma wzrastać. Bez tego będzie taki płaski placek beznadziejny. Na tym polega właśnie też i chrześcijaństwo, które ma przenikać struktury tego świata, chociaż niekoniecznie rządzić, prawda, światem ziemskim, bo to nie jest posłanie.
Tu mam idealny cytat właśnie. Z tejże encykliki ojca świętego Benedykta XVI o miłości w prawdzie, który idealnie pasuje do tej wypowiedzi. Kościół nie proponuje technicznych rozwiązań i jest jak najdalszy od mieszania się do rządów państw. jednakże musi wypełniać w każdym czasie i okolicznościach misję prawdy na rzecz społeczeństwa, na miarę człowieka, jego godności i powołania. Bez prawdy wizja życia staje się empiryczna, sceptyczna. Wierność człowiekowi wymaga wierności prawdzie, czyli to wołanie o to, że Kościół nie może zrezygnować z mówienia prawdy. Ja czasami, no, kiedy mówię czasami no, zdania ze świadomością, że ktoś się z nimi nie zgadza albo wręcz mogą go zranić, mi to czasami sprawia swego rodzaju też cierpienie i ból, że muszę to uczynić, czy czynię to, ale nie robię tego we własnym imieniu, tylko z głębokiego przekonania, że jest to Boża prawda objawiona po to, żebyśmy byli szczęśliwymi, zbawionymi ludźmi na ziemi, wolnymi. To nie jest orędzie, to nie jest prawda, którą wypowiadam z rozkoszą, żeby komuś zadać ból albo komuś utrudnić życie, tylko mówię to jako kapłan w imieniu Kościoła, po przemyśleniu też racjonalnym, po zasięgnięciu, nie wiem, informacji z dokumentów Kościoła, po uzasadnieniu tego, dlaczego jest to ważne. Więc to głoszenie prawdy no w taki sposób z pokorą, ale też z przekonaniem, myślę, że należy do naszej misji.
Nie lubię cię, więc co ci powiem, a lubię cię, to ci nie powiem, bo będę gładził, prawda, kadził i zamykam się na tą prawdę. No co, jesteśmy ciekawi już pewnie naszych słuchaczy, naszych pytań od was, od państwa. Przypomnę, że dzisiaj mamy gości zacnych, ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, ksiądz Zenon Hanas, ksiądz doktor Zenon Hanas, też palotyn, tak?
Tak jest.
Tutaj ze zgromadzenia księży palotynów, a ksiądz profesor jest
diecezji Włocławskiej,
niedaleko tutaj nas. I zapraszamy do rozmów na temat prawdy w Kościele, prawdy w demokracji, czyli można powiedzieć też prawdy w naszym życiu. Zapraszamy, numer telefonów 56 655 2356, dla zagranicy 48 56 655 2336.
Zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winę wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie.
Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław Strunia.
Kłaniamy się.
Ja chciałem zadać takie pytanie księżom, profesorom. Czy w Kościele istnieje takie pojęcie jak przemicona prawda? I czy księża boją się narazić diabłu? Jest to może pytanie dość odważne, ale tak powiem tak. Chciałem się dodzwonić wczoraj, kiedy w Radiu Maryja podczas rozmów niedokończonych był ksiądz Oko. Jak wiemy, ideologia gender jest wielkim zagrożeniem, a w kościołach nic się nie mówi na ten temat. Ja byłem na sympozjum na temat gender w marcu 2004 roku w seminarium duchownym w Toruniu, czyli w sercu diecezji. I myślałem, że podczas tego sympozjum będzie niemała grupa księży i kleryków. I ze zdziwieniem zobaczyłem, że jest tylko jeden ksiądz, który prowadził wykład na ten temat, a był to ksiądz Sławomir Kostrzewa. Później przyszła jeszcze jedna siostra zakonna z księdzem, która miała wykład. Nie dość, że jest przemilczana, że przemilcza się ważne tematy na ten, ale nawet się zakazuje czytania listu na przykład o gender. Tak było w diecezji naszej. Jak również jest przemilczany temat wyborów w kościołach, tak jakby ich w ogóle nie było. Cóż to za pasterze, którzy nie uświadamiają albo nie ostrzegają swych owiec przed niebezpieczeństwem. Ja osobiście jestem zaniepokojony taką sytuacją, jak również niektórzy moi znajomi, z którymi rozmawiam. Pismo Święte mówi, że pasterz jest taką osobą, która dba o swoje owce, a nawet gotów jest stanąć w ich obronie przed wilkami. Tak jak kardynał Wyszyński albo Jan Paweł II, który powiedział że w Gdańsku, że teraz mówię do was, ale i za was. Bo myślę, że obecnie owieczki błądzą, wybierając wilki, które rządzą.
Tak.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Stanisławie, pozdrawiamy serdecznie z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję za ten głos. I to jest taki głos zatroskania, ja go doskonale rozumiem, ale chciałbym swoją odpowiedź zacząć od takiego stwierdzenia, które jest cytatem z Jana Pawła II, kiedy był na pielgrzymce i omawiał poszczególne przykazania i w Olsztynie mówił o przykazaniu ósmym, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. I on tam powiedział takie zdanie. Prawda zostaje poniżona wówczas, gdy nie ma w niej miłości do niej samej i do człowieka. Otóż my musimy wiedzieć, że prawda, myśmy się o tym już dzisiaj powiedzieli, że nie może być narzędziem do tego, żeby drugiego człowieka pokonywać argumentami, tak. Pokonywać tak, żeby on już nie miał żadnego odwrotu, stawiać go pod ścianą i niejako tą prawdą rozstrzeliwać. Bo myśmy w Kościele mieli już również takie momenty z historią, w historii, kiedy no, takie były warunki. My teraz trochę inaczej na to patrzymy. Mamy prawo zresztą tak dzisiaj patrzeć inaczej, nie oceniając tamtych czasów, ale wiemy, jesteśmy o to doświadczenie mądrzejsi, że prawda musi szanować samą siebie, czyli musi mieć miłość do prawdy, ta caritas in veritate, miłość w prawdzie z jednej strony, ale z drugiej strony musi mieć miłość do człowieka. Dlatego my nie przemilczamy prawd, tylko nieraz stawiamy trochę inne akcenty. No nie można przy każdej okazji mówić o tym samym, bo my mamy głosić prawdy, które mają człowiekowi pomóc w tym odnalezieniu prawdy absolutnej, czyli Boga, nawiązania z Nim bliskich relacji. Natomiast rozwiązywanie problemów moralnych, rozwiązywanie problemów egzystencjalnych ma, czy powinno mieć trochę inną postać w jakichś rozmowach, dyskusjach. No dzisiaj pewnych spraw też dotykamy, bo to jest okazja do tego. Natomiast nie powinniśmy, i to o tym też dzisiaj mówiliśmy, traktować prawdy jako broni w dyskusji, aby drugiego tylko przekonywać o naszych racjach. Ja się tu posłużę cytatem, to jest cytat z Mater et Magistra, matka i nauczycielka, encyklika Jana 23. On tam napisał tak, dokładny cytat. Katolicy powinni przyjąć postawę pełną obiektywnej życzliwości dla poglądów innych. My nie oceniamy, czy one są dobre, czy złe. Nie możemy od razu atakować, nawet gdy nam się te poglądy nie podobają. Czyli jeszcze raz, katolicy powinni przyjąć postawę pełną obiektywnej życzliwości dla poglądów innych. Nie starać się obracać wszystkiego na własną korzyść i okazywać gotowość do lojalnej współpracy w dążeniu do osiągnięcia wspólnymi siłami tego, co jest dobre z samej natury, albo też do dobrego prowadzi. Więc najpierw w dochodzeniu do prawdy starajmy się szanować człowieka, bo jeśli zagubimy człowieka, a mówiliśmy, że człowieka możemy zdefiniować jako tego, który zna siebie i człowieka, który poszukuje prawdy, jeśli my zamkniemy tę drogę drugiemu człowiekowi prawdą, której on nie jest w stanie przyjąć, bo nie jest na to gotowy, to my myślę, że popełniamy większe jakieś nadużycie w prawdzie, niż nie poruszając takich czy innych bieżących tematów przy każdej okazji. Więc ja bym powiedział tak, że nie nazywajmy tego przemilczaniem prawdy. Bo Kościół również od strony takiej oceny czy samooceny dzisiaj jest bardzo surowy w stosunku do hierarchii, w stosunku do popełnianych błędów przez hierarchię, w stosunku do niewydolnych struktur parafialnych nieraz. Wiemy, to się też obija o medialne doniesienia różnej postaci. Ja już nie chcę tego tu przytaczać, bo nie jest to miejsce na to. Mhm. Więc ja bym tu mocno podkreślił to, co mówił Jan Paweł II. Prawda zostaje poniżona, gdy nie ma w niej miłości. Nie ma miłości do człowieka, nie ma zrozumienia człowieka, nie ma podejścia takiego empatycznego. To my poniżamy prawdę. Bo najpierw spróbujmy tego człowieka do siebie przekonać, starajmy się z nim nawiązać relacje i poszukać w nim tej jakiejś wątpliwości, tego zaciekawienia, tego co mogłoby się stać powodem do nawiązania jakiejś relacji. I dopiero wtedy możemy mówić, że możemy dotrzeć do prawdy, ale już razem. Już razem.
Ksiądz doktor Hanas.
To jest oczywiście, panie Stanisławie, no też ja odczytuję ten pana głos jako taką wielką troskę o przyszłość naszego narodu i o przyszłość ludzi tutaj mieszkających, z naszego całego społeczeństwa. Ja chciałbym, żeby może jedną taką rzecz dodać do tej naszej rozmowy. Bardzo często w Kościele katolickim czy na Soborze Watykańskim II używane było pojęcie hierarchii prawd. Hierarchia prawd. Co to oznacza? Oznacza to, że pewne prawdy dla nas, katolików, dla chrześcijan, są kluczowe, istotne. Odrzucenie tych prawd podważa naszą tożsamość. Czyli taką najbardziej kluczową prawdą, tą wynikającą z Ewangelii, to jest wiara, że wierzymy, że Jezus jest Panem moim. To wyznanie, że Jezus zbawił mnie przez swoją śmierć na krzyżu i ja tego doświadczam, że On żyje dzisiaj, to jest najistotniejsza prawda, bez której Kościół przestaje istnieć. No i później są jakieś kolejne jakby w tej hierarchii prawd, bardzo istotne prawdy dotyczące życia Eucharystii, prawdy Eucharystii i tak dalej. I są prawdy, które nie są już pierwszorzędne, drugorzędne, są w tle jakby, są one istotne, dotyczące często naszego życia, ale nie należą do istoty. Więc ja myślę, że to, co pan nazwał, że czasami są przemilczane prawdy, albo myślę, że tak nie jest, bo wiemy, że tutaj na antenie też Radia Maryja poruszane są bardzo, bardzo ciekawe, trudne, kontrowersyjne też tematy i one się pojawiają. Myślę, że pan już wielokrotnie mógł tego doświadczyć i usłyszeć o tym, ale chcę powiedzieć, że ta hierarchia prawd jest niezwykle ważna. To znaczy, nie można być chrześcijaninem tylko dlatego, że zgadzamy się, nie wiem, co do, no nazwijmy to celibat, celibat księży, nie należy do istoty naszego przepowiadania. Do istoty przepowiadania należy to, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem i Panem i On jest założycielem Kościoła, a my jesteśmy zbawieni przez Niego. I jeżeli ktoś tej prawdy nie doświadczył, nie przyjął jako własną, nie, no to trudno czasami te drugo- i trzeciorzędne prawdy, no one objawiają swoją wartość i swoją moc wtedy, kiedy ktoś te pierwsze prawdy przyjął. Więc taka refleksja nad tym, nad tą hierarchią prawd, o tym też mówi papież Franciszek bardzo często, że on podkreśla no, też kwestie socjalne, sprawiedliwości społecznej. To są istotne też takie tematy, które dotykają też naszego życia. Więc to, o tej hierarchii prawd myślę, że warto w tym miejscu też wspomnieć.
Mhm. Natomiast jeszcze jak dopowiem, no cóż, pewnie by się wymagało, żeby jednak w homiliach czy w kazaniach było dotknięty temat gender czy temat ochrony życia. Powinno to być, bo to są też rzeczy aktualne i niebezpieczne. To, co nawet u nas w rozmowach niedokończonych staramy się wytknąć. Natomiast no, trudno jest księdzu, proboszczowi czy księdzu kazać mówić na jakiś temat. Może on nie chcieć, może mieć jakieś problemy, no, może mieć jakieś opory. Tak samo, no cóż, no, też nie możemy odmówić, żeby jakiś ksiądz czy ksiądz proboszcz był za Platformą Obywatelską, prawda? Jeden ma prawo być za PiS-em, drugi za Platformą, natomiast o wyborach ogólnie, o obowiązku wyborów trzeba przypominać, trzeba mówić, bo to jest odpowiedzialność nasza za państwo, za ojczyznę, prawda?
Plus kryteria, które są bardzo ogólne, według których no, życie chrześcijańskie i Kościół chciałby żyć i budować społeczność też obywatelską.
Bo tutaj jest prawo do swoich też politycznych jakichś opcji wyborów i nie musi ktoś publicznie spowiadać, dlaczego tak czy nie inaczej będzie głosował. Tak samo jak można porównać do jakichś zespołów sportowych, no może to jest mniejsze porównanie, bo polityka jest czymś poważniejszym niż sport, ale no trudno, no tak się trafiło, jest tak, a nie inaczej i tę rzeczywistość, wiadomo, że musimy popatrzeć, że Kościół, życie, nasze, wiara jest ponad tym, co się dzieje nawet na tej scenie politycznej, chociaż popatrzmy, jaki wielki ma też wpływ scena polityczna, czy estrada, jak ktoś nazwał, na to też, jak no, żyją wierni, prawda? Bo jeżeli na przykład jest polityka antyrodzinna, to również to też będzie w jakiś sposób no, zmuszało ludzi Kościoła do mówienia o tym, prawda? Że nie w tym kierunku, bo Kościół zawsze jest za życiem, albo jest anty, prawda, tutaj przeciwko życiu, musi się odezwać. Pamiętam słowa księdza arcybiskupa bodajże tak poznańskiego, Gondeckiego, tak, który mówi, że nie możemy być jak nieme psy, prawda? Bo to jest coś zaprzecza sobie, nieme psy, to jest coś okropnego, dziwnego, dziwactwo. Więc w tym kierunku. Pan Stanisław takim sercem gorącym, ale to rozumiemy, no to też może i czasem dobrze jest podpowiedzieć księdzu, a może coś byśmy tego tak delikatnie, nie żeby do zakrystii wjechać, prawda, na miotle, tylko może i przy okazji jakiejś rozmowy, może napisać jakąś karteczkę, podpisać się oczywiście i będzie dobrze. To kolejne telefony, tak? Możemy odbierać. Bardzo prosimy Radio Maryja, słuchamy. Kto jest z nami? Proszę
Niech
bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się ojcom zgromadzonym w studiu. Ja chciałam powiedzieć o prawdzie, o tym, co mówili kosmonauci radzieccy. To po pierwszym locie Gagarina Chruszczow powiedział, letał i Boga nie widał. Znam natomiast osobę, znałam w świętej pamięci już, która Polkę, która była w środowisku rodzin kosmonautów i tam usłyszała zdanie, że coś tak wspaniałego jak kosmos nie mogło absolutnie powstać samo. I to jest chyba prawda właśnie o tym odniesieniu do wypowiedzi radzieckich przywódców.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za tę wypowiedź. Nie przedstawiła się pani na początku, ale bardzo, bardzo dziękujemy. Myślę, że to doświadczenie, o którym pani też mówi, że z jednej strony taka była deklaracja słowna, że byłem tam i Pana Boga nie widziałem, ale w rzeczywistości doświadczenie wspaniałości kosmosu i tego piękna, ono naprawdę naprowadza nas zawsze na otwiera perspektywy i stawia nowe pytania przed człowiekiem, więc na pewno wśród ludzi, którzy się nauką zajmują, taką badaniem takim rzeczywiście fizyki jądrowej i kosmosu, no tak mówi się często, że to są to osoby, które bardzo często odnajdują drogę do Pana Boga ponownie, właśnie dlatego, że poznają lepiej prawdę o rzeczywistości. I złożoność tej rzeczywistości sprawia, że oni zaczynają wierzyć, że to nie jest dzieło tylko przypadku, tylko jest ktoś, kto jest jakiś zamysł, który się ukrywa.
Ktoś mi właśnie uwagę zwrócił, że nawet oko ludzkie jest takim narządem, że ile lat musiałaby trwać ewolucja, że brakłoby czasu, byśmy do tej, ile miliardów, bo się mówi, ileś tam miliardów lat świat istnieje, ale ewolucja, ile musiałaby trwać, żeby oko było takim wspaniałym narządem, tak skomplikowanym i tak niesamowicie czułem. No to jest dobrze.
Ale to zdanie z kolei, to słynne zdanie, że byłem w kosmosie i Pana Boga nie widziałem, jest po prostu takim argumentem, wołaniem, promowaniem swego rodzaju ateizmu, oddalaniem ludzi od Pana Boga. I znowu widzimy, że to ma miejsce też dzisiaj, to znaczy to, co nazywamy ateizmem i takim walczącym ateizmem, czy wręcz takim ideologicznym, który zwalcza wiarę w Pana Boga, który jest systematyczny, zaplanowany, no jest to swego rodzaju nowe zjawisko, tego nie było jeszcze 50 lat temu, myślę, nawet za czasów...
Ale to taka metoda jest podobna, prawda, księże? Ale... bo przyjechali kosmonauci, wydarzenie, no przecież w kosmos wylecieć, tak. Wtedy to była rzadkość, wrócili, Boga nie, bo go nie widzieli przez okno jakieś tam, prawda? A teraz może mamy bardziej wyrafinowane.
Te argumenty na pewno są innego rodzaju.
Sączone.
Najpoważniejszym argumentem, który się pojawia w tej debacie, to będzie zawsze cierpienie człowieka. To znaczy jest to takie wołanie, że jeżeli człowiek niewinnie cierpie, jeżeli dzieci niewinnie cierpią, to gdzie jest Bóg, który do tego wszystkiego dopuszcza? Więc ta kwestia cierpienia, prawda o ludzkim cierpieniu i o sensie ludzkiego cierpienia jest z pewnością takim argumentem, który dzisiaj bardzo często się powtarza, kiedy możemy, to jest bardzo złożony oczywiście znowu na oddzielne spotkanie problem, ale myślę, że odrzucenie Pana Boga też nie rozwiązuje nam problemu cierpienia. Jeszcze pogarsza sytuację, bo zostajemy zupełnie sami i nie mamy żadnej odpowiedzi na to pytanie.
Była taka fala dyskusji, gdzie po wojnie właśnie, gdzie był Pan Bóg, kiedy były druty Auschwitz-Dachau, gdzie był? A ktoś pięknie odpowiedział, był właśnie za tymi drutami, nie?
To jest Bóg, którego wierzymy, człowiekiem, który się zanurza w cierpieniu, dokładnie.
I wiemy, że Pan Bóg zła nie stworzył, nie dał. Księże profesorze, jakąś myśl?
Ja bym tutaj, to bardzo dobrze, że to było dopowiedzenie. Ja bym też jeszcze tutaj zwrócił uwagę na to, że ten fakt nam mówi również o tym, że na drodze do poznawania prawdy natrafimy właśnie na takie wyniki poszukiwania, które są wręcz odwrotnością założonych hipotez, prawda? On wyleciał w kosmos z taką hipotezą, że jak wyleci, to zobaczy Pana Boga, no bo dla nich Bóg żyje w niebie, no poleciał do nieba. Ja myślę, że my w życiu wielokrotnie sobie zakładamy różne hipotetyczne cele, do których zdążamy i okazuje się, że dochodzimy tam i nie znajdujemy tego, czego się spodziewaliśmy, ale trzeba podejść, tu już o tym mówiliśmy, w ten sposób, że te błędne eksperymenty są tak samo ważne jak te udane. To był błędny eksperyment, czyli odpowiedź jest taka, Boga nie można szukać w kosmosie, bo tam go nie ma. Trzeba go szukać gdzie indziej. Trzeba go szukać w życiu, trzeba go szukać w człowieku, trzeba go szukać w prawdach natury filozoficznej i być może trzeba go szukać w prawdach natury czysto religijnej. I myślę, że od tego czasu, od tego eksperymentu, myśmy się też bardzo dużo nauczyli. Nie ma Boga w kosmosie, ale to nie znaczy, że go w ogóle nie ma, tylko nie ma go tam, gdzie oni byli. a kosmos jest nieprzenikniony. Jeśli dzisiaj coś możemy o kosmosie powiedzieć, to właśnie to, że wiemy, że pojęcie nieskończoności można utożsamić z pojęciem kosmos.
I stwarzanie jeszcze trwa, rozwój, ewolucja raczej.
Oczywiście.
Jeszcze się nie zakończyła, to jest ciekawe. Jeszcze żyjemy w czymś, co jeszcze nie powiedziało ostatecznie koniec, nie? Że ograniczoność. Mm. Niesamowicie. To, co właśnie kosmologowie, nie? Ci, którzy zajmują...
To.
Kosmologia też,
tak, poniekąd, też. Tak.
To jest to, że to dalej trwa. No i astronomowie to mówią.
Astrofizycy.
O tym, tak, powstają nowe plejady gwiazd, planet. Odbieramy kolejne telefony, rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Bardzo prosimy Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Barbara Zdańska.
Witam
ja takim pytanie. Jeżeli ludzie nie przyjmują prawdy i są jak gdyby impregnowani na tą prawdę, ja to trochę odbieram, że jak gdyby mają zniewolone umysły i po prostu to jest taka rozmowa, człowiek tak rozmawia, jakby rozmawiał zupełnie w obcym języku, którą dana osoba nie zna. To jest jakaś taki niesamowity mur nie do przebycia. I właśnie pytam, czy tak powiedzmy sobie po ludzku, no to nie ma dojścia do tych ludzi, ale jednak czy właśnie my katolicy nie powinniśmy jakoś zebrać swoje siły bardziej duchowe i tym ludziom pomóc, bo widać, że oni po prostu nie są w stanie pojąć tak czasami prostych reguł życia, które kiedyś przez setki, tysiące lat były wypracowane, w tej chwili stały się jakimś dla tych ludzi jakimś niemożliwym Mont Everest, do którego oni nie są w stanie dotrzeć. Po prostu jest niesamowita szyba między nami często, a i to też bywa w rodzinie, a osobami bliskimi. I teraz właśnie, czy wystarczy jakaś taka podejście czysto logiczne? Raczej nie. I z miłością, tak. Ale czy nie należałoby tutaj jeszcze takiej pracy duchowej, głębokiej dokonać? Bo wiele młodych ludzi ma zniewolone umysły przez media, przez gry komputerowe, no, nawet dalej, nawet sekty, no i różnie to bywa. Więc ta siła jest taka potrzebna, bardzo potrzebna mobilizacja. Chciałam zapytać, jak szacowni profesorowie to odbierają. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo pani, pozdrawiamy.
Pani Barbaro, dziękujemy za kolejne bardzo, bardzo głębokie pytanie. Jak rozmawiać z kimś, powiedziała pani, kto jest impregnowany, kto stwarza pewien mur, pewną szybę i nie przyjmuje naszych racji, zamyka się na to, żeby wysłuchać nas. Jest to niezwykle, zwłaszcza w rodzinie, są to bardzo trudne sytuacje. Mam nadzieję, że to nie dotyka pani jakichś tam takich bliskich relacji, bo z pewnością jest to bardzo, bardzo bolesne. Na pewno powiedziała pani bardzo kluczową rzecz, taką duchową siłę, to znaczy to, że my modlimy się za te osoby, o to, żeby no w jakiś sposób Boży Duch w ich sercach też zadziałał, żeby stało się w ich życiu coś takiego, co sprawi, że te słowa prawdy, te racje nasze jakoś do nich dotrą. Z pewnością modlitwa, nasze takie towarzyszenie duchowe tym osobom jest bez wątpienia ważne. Druga rzecz, o której ja tak osobiście bardzo myślę i używam często tej metafory, czasami, żeby nawiązać, bo to chodzi o to, żeby przede wszystkim nawiązać w tym momencie dialog, na ile to jest możliwe. Czasami ten dialog nie jest już możliwy, bo z jakichś powodów zostało zerwane już wszystkie relacje, ale jeżeli jest możliwa jeszcze rozmowa i dialog, ja używam często słowa, że należy odebrać człowieka tam, gdzie on stoi. To znaczy mówić takim językiem, używając takich sformułowań, dotykając takich spraw, które dla tego człowieka są ważne, żeby ten pierwszy dialog w ogóle się odbył. Ja no wierzę głęboko, że z każdym człowiekiem, niemalże każdym, dialog można prowadzić, poszukując jakiejś takiego drogi dotarcia, języka, który dotrze do tej osoby. Ja wierzę, że każdy ma taki jakiś punkt, który jest czułym punktem i w którym można znaleźć dostęp do tej osoby. Wymaga to z naszej strony wrażliwości, duchowego przygotowania, pewnej fantazji też, jakiegoś takiego wczucia się w sytuację tej drugiej osoby, żeby mówić językiem takim, który dla tej osoby będzie ważny. No i oczywiście ta cała atmosfera tej rozmowy, czyli że mówię to nie dlatego, że chcę cię skrzywdzić, albo że chcę cię wyrządzić, albo że mam rację, tylko mówię to z troski, bo zależy mi na tobie. To jest ta pierwsza i podstawowa rzecz, no, która w takim dialogu jest bardzo ważna. Skutki tego dialogu, skutki tej rozmowy my często nie możemy przewidzieć i myślę, że w tym miejscu warto też się odwołać do życiowej sytuacji Pana Jezusa, który chodził po ziemi i miał do czynienia na przykład z faryzeuszami czy innymi osobami, z którymi rozmawiał i mimo tego oni nie przyjęli Jego prawdy. A zatem są sytuacje, w których nawet Syn Boży, przychodząc na świat, nie jest w stanie trafić do ludzkiego serca. Jest tajemnica ludzkiej wolności, przed którą nawet Jezus Chrystus, Mesjasz, Zbawiciel, no nie był w stanie się przebić przez twardą skorupę ludzkich serc, zostawiając ich jakoś, szanując tę wolność, tę tajemnicę, którą Bóg nas obdarzył, że człowiek może zamknąć się naprawdę, może się zamknąć na Pana Boga. Ale to, co Pani powiedziała, taka duchowe towarzyszenie, modlitwa o to, żeby serca tych ludzi jakoś stały się bardziej otwarte, żeby mogły usłyszeć autentyczny głos prawdy, głos Pana Boga. No, to modlitwa to jest to, co możemy zawsze za te osoby, taką modlitwę możemy zanosić.
Tak, i tutaj musimy sobie powiedzieć, że Bóg wzywa każdego człowieka do tego, żeby człowiek żył i służył Bogu w prawdzie. Tak, to jest prawda. My znamy ją z Ewangelii. Ale musimy trochę zweryfikować interpretację tej zasady. Mianowicie takie wezwanie wiąże człowieka w sumieniu, ale nie zmusza. Właśnie o to chodzi, żebyśmy pojęli, że prawda, do której zmusimy kogoś, i wydaje nam się, że nieraz modlitwa jest tutaj taką ostateczną drogą. I to jest prawda, bo modlitwa nikogo do niczego nie zmusi, ale na pewno otworzy te zdroje miłości Bożej, która potrafi skruszyć nawet najtwardsze serca. Więc pamiętajmy o tym, że Bóg wzywa nas do życia w prawdzie i służenia Mu w prawdzie i to wezwanie wiąże w sumieniu, ale nie zmusza. Wiąże, ale nie zmusza. I weźmy również to pod uwagę. I tu już konkretnie do Pani Barbary. Mianowicie poszukiwanie prawdy to z jednej strony jest poruszanie się w sferze czysto teoretycznej, czyli rozmawiamy, tłumaczymy, uczymy się, ale poznawanie prawdy ma również wymiar czysto praktyczny. Czysto. Czyli szukamy prawdy w taki sposób, żebyśmy odnaleźli jedynie dobro, które należy czynić. Nic nas więcej nie interesuje. Czyli nie przekonujemy człowieka, nie staramy się dotrzeć do niego intelektualnie, nie używamy tego światła rozumu, tylko bym to powiedział, próbujemy tego człowieka przekonać do dobra. Jeśli on to dobro zacznie czynić, to on na pewno dotrze do prawdy.
Dziękujemy za ten komentarz i mamy kolejne telefony, rozmawiamy, przypomnę, na temat prawda w Kościele, prawda w demokracji. Nasi goście, ksiądz profesor Jan Przybyłowski, ksiądz dr Zenon Hanas i mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Proszę bardzo, Hello. Tylko przyciszamy radio, dobrze? I jest pani na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, mam tylko prośba o radio, wyciszenie.
Tak, wyciszone już
Proszę
radio.
Bardzo, słuchamy panią.
Proszę,
tak, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam ojców prowadzących i księdza profesora. Ja chciałam powiedzieć prostą prawdę,
że którą mi zawsze mama mówiła, że nie ma Wiesława z północnego Mazowsza, że tyle jest, ile grzechu, tyle zła na świecie i tyle nieporozumień i że nie ma innej drogi, żeby przemówić do drugiego człowieka, jak już nic nie pomaga, to tylko modlitwa. Modlitwa do Ducha Świętego. I są to prawdy proste, a tak mądre i tak skuteczne. I spotkałam w życiu dwoje ludzi, którzy najbardziej wierzyli, największą wiarę mieli. Jeden to był astrofizyk, który powiedział mi prosto i konkretnie w instytucie typu pedagogicznego. Powiedział mi tak, że jak się spojrzy na precyzję, a jednocześnie balans, tak skrótowo mówię, on mi to mówił fachowo. Ja nie wszystko rozumiałam, co on mówił, bo to nie jest moja specjalność. I że konieczność to jest największy dowód na istnienie Boga. A drugą kobietą, która mi powiedziała, była tak bardzo wierzącą kobietą, to była pani docent, która zajmowała się światem na płaszczyźnie mikrobiologii. I ona mówi, że tam dopiero widać cud i palec Boży. To tyle, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękujemy pani, pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo dziękuję pani Wiesławo, to jest przepiękne świadectwo. Naprawdę z pełnym szacunkiem do każdego wypowiedzianego słowa się tu odnoszę. Bo pani bardzo umiejętnie połączyła to, o czym my dzisiaj mówimy. Te dwie prawdy. Prawdę naturalną, tę, którą może poznać przy dobrej woli każdy człowiek, tylko różnymi drogami. Właśnie albo teorią, albo praktyką. A z drugiej strony mamy tę prawdę objawioną, która jest jeszcze prostsza niż ta prawda umysłowa. Bo do prawdy objawionej prowadzi nas światło Ducha Świętego. Natomiast do prawdy tej naturalnej prowadzi nas zawodne światło rozumu, umysłu. Więc rzeczywiście, jeśli my uda nam się przejść ten etap dotarcia do prawdy tej objawionej, to naprawdę doświadczamy czegoś, co można powiedzieć pomaga nam dotknąć Boga. Dotknąć Boga tym poznaniem prawdy. Ale ja tu tylko w formie uzupełnienia, proszę tego nie traktować, pani Wiesławo, jako dyskusyjny głos z panią. Mianowicie my musimy wiedzieć, że człowiek wierzący, czyli ten, który żyje prawdą objawioną, nie powinien tracić zaufania do racjonalnej refleksji. Dlaczego nie powinien? Bo wtedy, jeśli by przestał myśleć i dalej poszukiwać umysłem, jego wiara może zatracić uniwersalizm, przechodząc na poziom subiektywnych uczuć i doznań. Więc próbujmy jednak zawsze łączyć. Jesteśmy ludźmi i tylko ludźmi, dopóki jesteśmy tu na ziemi. I mimo tych, powiedzmy, nawet uniesień. Tu najlepiej widać świętego, na przykładzie świętego Pawła, który o sobie właśnie bardzo skromnie mówił, że znam człowieka, który był tam w siódmym niebie, widział to wszystko, ale jego listy, jego sposób pracy apostolskiej, to było właśnie posługiwanie się racjonalną refleksją. I dzięki Bogu, bo mamy te wspaniałe listy, z których możemy czerpać tyle wiedzy teologicznej i jest to taka kopalnia również dla magisterium Kościoła. Więc żeby się chronić przed tą subiektywnością uczuć, bo zły czuwa. I on właśnie najłatwiej może nas w tej sferze religijnej zwieść. Więc łączmy to, co w nas się rodzi w sercu, co czujemy, że jest takim głosem Boga, z tym, co pozwala nam poznać nasza racjonalna refleksja. Dlatego rozum, żeby mógł otwierać się na objawienie, naprawdę musi mieć ten nieustanny dopływ tych czysto ludzkich form poszukiwania prawdy.
Ten przykład, pani Wiesławo, dwóch naukowców, którzy doszli do uznania obecności Pana Boga, zobaczyli tę obecność poprzez obserwację kosmosu albo jakichś małych rzeczy, one pokazują nam jeszcze dwie takie bardzo ważne rzeczy dla nas, jeżeli chcemy poznać prawdę. Żeby poznać prawdę, potrzebne jest zatrzymanie się i cisza, pewnego rodzaju kontemplacja. To znaczy, no, trudno jest poznawać w taki pogłębiony sposób rzeczywistość, ciągle biegając albo ciągle będąc rozproszonym. Wydaje się, że poznawanie prawdy, rzeczywistości, Pana Boga wymaga ciszy i wymaga kontemplacji. To jest pierwsza rzecz. A druga to jest to, że to spojrzenie, które pozwala nam zobaczyć taką głębię prawdy, jest właśnie takim głębokim spojrzeniem, które przenika poza powierzchnię tego, co widzimy. Ja bym teraz powiedział, no nawet teraz wiosna jest, kwitną drzewa, kwiaty. Ja myślę, że czasami pójście do parku i zatrzymanie się nad jednym liściem, który wypuszcza z drzewa, teraz się tam pojawia i zadziwienie się nad tym, jakie to jest...
Kto to pomalował wszystko?
Takie dziecięce wręcz zachwycenie się tym, co jest wokół nas. Myślę, że jest taką postawą, która pozwala nam odkrywać coraz głębsze warstwy rzeczywistości i prawdy. Więc ta cisza, kontemplacja i takie dziecięce zadziwienie się, które pozwala nam odkrywać nowe warstwy rzeczywistości, z pewnością jest taką postawą każdego człowieka, który chce poszukiwać prawdy, no jest niezwykle ważną i cenną.
Możemy powiedzieć zresztą, że powołaniem człowieka jest dążenie do prawdy, która przekracza jego samego. I tutaj ja bym jeszcze tylko dodał do tych dwóch warunków jeszcze jeden, mianowicie pokorę. Bo w tych dwóch przykładach tych naukowców, które pani Wiesława podała, widać ich ogromną pokorę. To są ludzie, którzy mogliby dążyć do poznania prawdy tą drogą umysłową, oświetlać te drogi rozumem, ale potrafią zwrócić się w stronę tej prawdy, która ich przekracza i uznać, że to jest prawda, która jest im bardziej potrzebna niż to poznanie naukowe.
Tak, a jeszcze wracając do tych kosmonautów dwóch radzieckich, to można powiedzieć, że z punktu wyjścia oni byli z nieprawdy, z kłamstwa, bo system ten bolszewicki, komunistyczny atakował Pana Boga, był ateistyczny, mocny.
Wręcz wyrzucał, czy nie uznawał.
Prześladował wierzących i oni mieli już zadanie, żeby to już, zanim wylecieli w kosmos, już mieli tezę gotową, prawda? Mieli z nią wrócić.
To nie była hipoteza, tylko teza.
Teza, tak. Także oni byli przekonani do tego, że i tak, choć nie wiadomo co zobaczyli, i tak wrócą i powiedzą, Boga nie. I to będzie to też treścią naukowych badań potem. Przecież naprawdę to były jakieś tam przeróżne. Teraz się śmiejemy, ale wtedy ludzie, część, no naprawdę, bo pojechali w kosmos i wrócili. I tam część pewnie społeczeństwa radzieckiego była przekonana, że rzeczywiście tego Pana Boga chyba nie ma, bo skoro oni wrócili, my teraz się śmiejemy, ale takie absurdy były.
No jest to tak, z perspektywy czasu. No dzisiaj te argumenty, które no pojawiają się w kwestii ateizmu czy no takiego negowania istnienia Pana Boga, no one są też często tezą, to znaczy ktoś, kto no nie wiem, w jaki sposób walczy wręcz z Panem Bogiem, no będzie poszukiwał później takich znaków, takich zdarzeń, takich sytuacji, które będą potwierdzały jego tezę. I no też dyskusja i rozmowa z takimi osobami, które już mają ustaloną jakąś wizję świata, jest niezwykle trudna. To na pewno taki dialog i taka rozmowa no też wymaga no dużo takiej wrażliwości z naszej strony.
Pamiętamy prawdę o życiu ludzkim, o tym, że jest on od poczęcia. Dopiero film doktora Nathansona był takim wstrząsem nawet dla wielu naukowców, doktorów medycyny, ginekologów, kiedy zobaczyli, że to rzeczywiście jest człowiek, prawda? Że rusza tymi, jak przeżywał ten moment zabicia, że się boi, że łapie za ten te szczypce bodajże, to był niesamowity przełom, że ktoś zobaczył, dopiero to mu uprzytomniło tą prawdę, że życie jest od początku święte i że od początku jest człowiek, nie dopiero w 10 czy tam 15 tygodniu. Także to są takie te zmierzania. A takie pytanie, które się też pojawia, bo ciągle my, którzy jesteśmy za prawdą, mówimy o tej prawdzie, czasami mamy, jako chrześcijanie, mamy taki lekki niedosyt, albo taki, tak naprawdę szkoda, bo widzimy, że ci, którzy stawiają na kłamstwo, lepiej na tym wychodzą. Oczywiście do pewnego czasu, ale takie coś jest, prawda? A gdyby człowiek wiedział to, a gdybym tego, to mogę tamto wybrać, to ukryć, nie przyznać się, prawda, że jestem takim, a nie innym człowiekiem.
No jest
taka uda, nie?
Jest to, myślę, no, w każdej epoce, to nie jest tylko nasze czasy. Myślę, że dzisiaj ta potęga kłamstwa jest o tyle większa, że kłamstwa się rozprzestrzeniają też szybciej. Te wszystkie niedopowiedzenia, pomówienia, zniesławienia, to wszystko, co jest wbrew, uderza w prawdę, rozchodzi się dużo szybciej niż kiedyś, ponieważ no, mamy więcej możliwości też technicznych, żeby to uczynić. Ja mam przed sobą taką krótką wypowiedź papieża Franciszka, który się spotkał z dziennikarzami, z takim stowarzyszeniem włoskich twórców mediów katolickich. To było rok temu, w marcu 2014 roku.
To sławne z tym psem? Czy ten pies tam wszedł? Nie.
Tej sceny nie pamiętam.
Z dziennikarzem jakimś tam.
Tak, ale papież wymienił wtedy trzy rodzaje no takiego grzechu przeciwko prawdzie. Znaczy on mówił, że dziennikarze, media mają służyć prawdzie, natomiast są trzy w jego przekonaniu takie grzechy przeciwko temu. To jest dezinformacja, oszczerstwo i zniesławienie. Dezinformacja, oszczerstwo i zniesławienie. I papież mówi, że te dwa ostatnie, oszczerstwo i zniesławienie, są stosunkowo nawet nie są niebezpieczne, bo są łatwe do zdemaskowania. Znaczy, jeżeli ktoś kłamie, to oszczerstwo można dość łatwo zweryfikować, że to nie jest prawda. Zniesławienie, no też można w jakiś sposób udowodnić. Natomiast to, co jest dezinformacją, to papież Franciszek tak mówi, jest dużo bardziej trudne do wykrycia i ma dużo bardziej negatywne skutki. I on to tak mówił, dezinformacja jest mówieniem połowy rzeczy. Tych, które są dla mnie bardziej korzystne, a nie mówieniem drugiej połowy. I tak ktoś, kto ogląda telewizję albo słucha radia, nie może wyrobić sobie dobrego osądu, ponieważ nie ma do tego danych, one mu ich nie dostarczają. Ja myślę, że kiedy mówimy tutaj też o takim, że ta prawda jest podważana, mówienie półprawdy albo mówienie tylko częściowej prawdy, no też należy do natury mediów. Taka wybiórczość w przekazywaniu informacji. No tutaj moglibyśmy długo opowiadać, kto decyduje i dlaczego się wybiera takie informacje, a nie inne do mediów. To są całe tomy badań empirycznych i teorii na ten temat. Ale uświadomienie sobie tego, że coś takiego ma miejsce, że te informacje, które do nas docierają, są połowiczne, są wybierane, jakoś dobierane pod pewnym kątem, to powinno nas skłonić do tego, żeby poszukiwać jednak prawdy, żeby szukać w różnych źródłach, dopytywać. Myślę, że też to jest też rola podstawowa dziennikarzy. Ja zauważmy, że można mówić bardzo krytycznie o dziennikarzach, ale jest to zawód jeden z najniebezpieczniejszych na świecie. Znaczy oprócz misjonarzy, którzy nieustannie giną w różnych krajach świata, to dziennikarze są taką grupą zawodową, która bardzo często jest narażona na niebezpieczeństwa. Jeżeli oni czyjeś interesy próbują wykryć, pewną prawdę niewygodną dla kogoś próbują opublikować, wtedy narażają wręcz swoje życie. Więc myślę, że z tej strony też można popatrzeć na to poszukiwanie prawdy w nowoczesnym społeczeństwie i życzyć sobie, żeby takich dziennikarzy poszukujących prawdy było jak najwięcej.
Dotykamy tutaj problemu świadectwa, jakie mamy dać prawdzie. Świadectwo prawdy. Otóż świadectwo zawsze się wiąże z odpowiedzialnością. Za słowa, za obraz, który się pokazuje, za formę, w której przekazuje się wiadomość, informacje. I wtedy wiemy, że albo to jest świadectwo o prawdzie, które są dla człowieka dobrem, albo jest to świadectwo o kłamstwie i jest zaprzeczeniem prawdy i to jest złe dla człowieka. Ale najgorsze jest to, kiedy zło jest tak podawane, jakby było dobrem. Już nie pół czy ten, tylko jest to zło, ale jest tak, trochę ten obraz spotkania pierwszego człowieka z szatanem, prawda? Kiedy no, zwraca uwagę, piękny owoc, dobry do jedzenia, nie, w ogóle nie było nic o zakazie. Więc to jest, temu świadectwu prawdzie zagraża przede wszystkim, to nazywamy taki sposób ubierania zło na kształt dobra, manipulacją. Niestety dzisiaj mamy z tym coraz częściej do czynienia. Manipulują już nie tylko politycy, tam jacyś ekonomiści, biznesmeni, ale co najgorsze, tej manipulacji uczą się już dzieci. A dzisiaj właśnie ta spotęgowana możliwość komunikacji we wszystkich formach sprawia, że tak jak mówiłeś, Zenon, to jest zjawisko tak w tej chwili potężne, że trudno się przed tym bronić.
Właśnie można powiedzieć, że prawda przyciąga, pociąga, a kłamstwo urzeka niejednokrotnie. Tak? No, ma coś urzekającego takiego.
Zawsze kłamstwo się ubiera w szaty prawdy, a nie odwrotnie. Tak? Więc kłamstwo...
Prawda się obroni zawsze sama i nie potrzebuje mieć adwokatów takich wielkich, ale kłamstwo musi mieć ciągle tych...
No są, tak, rzeczywiście tak jest, że
edytorów, tak.
musi się ukrywać pod płaszczem prawdy, żeby być zaakceptowanym, bo ja też myślę, że ta...
Gdyby szatan powiedział, słuchajcie, jestem złym duchem, przyszłem was tutaj dzisiaj skusić, żebyście odeszli z tego raju, wyszli od Pana Boga, chodźcie i spróbujcie tego jabłka. Ciekawe, co nawet by... 15F nie zerwałem.
Tak. Kiedy rozmawiamy też o tej sytuacji współczesnego świata i prawdzie w takich, w naszym współczesnym społeczeństwie, myślę, że ostatnio też bardzo często powtarza się wątek sumienia ludzkiego i prawdy. To znaczy, czasami słyszymy, że Kościół głosi pewne prawdy, które są zapisane w objawieniu Bożym tradycyjnie, natomiast człowiek ma, jeżeli on w sumieniu jakby nie uznaje tych prawd, może je kwestionować, czy odrzucać, czy żyć według jakichś własnych postanowień. Rzeczywiście to nasze sumienie jest ostateczną instancją, która nas ocenia. To znaczy, jeżeli w najgłębszym rozeznaniu naszego sumienia dochodzimy do przekonania, że coś jest słuszne albo nie, no to powinniśmy tego głosu sumienia słuchać. Ale z drugiej strony nie wolno nam zapominać, że jesteśmy zobowiązani do tego, żeby nasze sumienie w jakiś sposób formować. I w tej kwestii prawda, słuchanie prawdy, a nie jej negowanie, bycie wrażliwym na prawdę, która dociera do nas z różnych źródeł, jest niezwykle ważne. Dlatego sumienie, które jest zamknięte na prawdę, które nie słucha racji drugiej strony, sumienie, które nie wsłuchuje się w głos Kościoła czy objawienia Bożego, które przez Kościół jest do nas skierowane, wtedy to sumienie jest też błędnym sumieniem. Myślę, że rozmawiając dzisiaj, warto sobie to uświadomić, że jesteśmy odpowiedzialni też za nasze sumienia, które są formowane poprzez prawdę, poprzez te prawdy moralne, które są zawarte w objawieniu Bożym.
Tu musimy też dodać, i to jest ważna uwaga, ale już teraz, kiedy tak próbujemy też dojść do takiego konsensusu dotyczącego obecności Kościoła w demokracji, właśnie w aspekcie prawdy. Otóż my wiemy, i to Kościół tego naucza i tego na razie nawet nie trzeba reinterpretować, że Kościół ma prawo i obowiązek nie tylko bronić nauki wiary i moralności, lecz również występować autorytatywnie wobec katolików w sprawach dotyczących rzeczy doczesnych, kiedy wyniknie potrzeba rozsądzenia, w jaki sposób wprowadzać tę naukę w życie. Czyli z jednej strony to, co tu Zenon mówisz, ma każdy z nas to sumienie, którym musi się kierować, ale jak wiemy, nieraz to sumienie wymaga, ono się cały czas dalej uczy, rozwija się. Sumienie z racji tego, że zmienia się człowiek, też się zmienia. I nieraz ten głos Kościoła jest nam bardzo potrzebny. I tutaj nawet telefony, które mieliśmy, one pokazują, że ludzie oczekują od Kościoła, żeby Kościół im jasno w niektórych sytuacjach powiedział, w którą stronę mają iść. I tutaj to, co omawiam, to znajdziemy też w encyklice Mater et Magistra Jana 23. I on podkreśla, że również w sprawach doczesnych, kiedy to sumienie człowieka jakoś nie do końca jasno mu określa, człowiek ma jakąś wątpliwość, to człowiek wierzący ma prawo skorzystać z tego głosu Kościoła. Kościół w takich sytuacjach wypowiada bardzo jasno prawdę i w ten sposób również kształtujemy i pomagamy swojemu sumieniu rozsądzić tę prawdę.
Ja tu odebrałem telefon już chwilkę czasu, więc może jeszcze naszą tutaj słuchaczkę wysłuchamy i potem pewnie małe podsumowanie będziemy czynić. Zobaczymy, jak będzie długi tutaj głos. Bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Maria z Warszawy. Postaram się krótko. Serdecznie witam gości i ojca prowadzącego i dziękuję za tę piękną debatę, tę dyskusję, bo być może to, co powiem, to jest dość trywialne, ale słuchając teraz, taki był moment, w którym który z gości powiedział o tym, że dziennikarze mają taką odpowiedzialność i że są te manipulacje, że sprawa właśnie, że ci, co są świadomi tego, jakie mogą być, prawda, manipulacje, no jeżeli dążą do prawdy, to bardzo trudno w tym zawodzie pracować, ale to mi się połączyło z tym, że prawda w demokracji, a w demokracji prawda kojarzy mi się z rządzącymi, a skoro o rządzących i o dziennikarzach, to skojarzyło mi się w tym momencie, kiedy goście rozmawiali, ten przykład, który tylko chcę dopowiedzieć właśnie, że szalenie wstrząsnęło mną stanowisko pani, przepraszam, że konkretów jakoś dotykam, ale jako przykład, stanowisko pani minister Kluzik-Rostkowskiej wtedy, kiedy zabroniła, tak jakby bojąc się prawdy, ponieważ te warsztaty dziennikarskie uczą i co to jest manipulacja, co to jest to czy tamto, a będąc, tym bardziej jest to wstrząsające, że ona jest dziennikarką. I właśnie wtedy, to jest ten rozdziew między prawdą w demokracji, a prawdą no, w Kościele i prawdą w sumieniu. Ponieważ musiała doskonale wiedzieć, bo wie jako dziennikarz, jakie są kruczki, jakie są możliwości manipulowania i właśnie dlatego podejrzewam, to, że jest ministrem edukacji, będąc dziennikarzem, chociaż wolałabym, żeby była prawdziwym pedagogiem, to jest mało ważne, ale tu też zastosowała pewien rodzaj manipulacji, skoro zabroniła, czy też uprzedziła, że w jakiejś szkole nie można. I tu właśnie jest ten rozdziew. Ona teraz jest na stanowisku, prawda, rządzi, ale czy rządzącym wolno, którzy posiadają pewną świadomość, ponieważ są z zawodu, na przykład dziennikarzami, ale edukują i mają prowadzić młodzież, czy można zabraniać prawdy w sumie, bo właśnie te warsztaty prowadziły do prawdy, bo uświadamiały, że trzeba uważać i czym jest manipulacja, czym są inne tam praktyki takie, które stosują dziennikarze. To tylko serdecznie chciałam podziękować i chciałam powiedzieć, że właśnie to mi się skojarzyło wtedy, kiedy goście rozmawiali o dziennikarzach, o prawdzie, no i to się kojarzy z tą prawdą w demokracji, niestety. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, z Bogiem. Serdecznie.
Z Panem Bogiem dziękuję bardzo. Pozdrawiam panią Marię.
Dziękujemy serdecznie. No ja mogę tylko powtórzyć to moje głębokie przekonanie, że we współczesności edukacja medialna, która polega na takim krytycznym, zdystansowanym analizowaniu tego, co w mediach jest mówione, poszukiwaniu przyczyn, dlaczego to jest mówione, dlaczego w taki, a nie inny sposób, takie krytyczne lektura, krytyczna słuchanie wiadomości, uważam, że będzie służyło rozwojowi społecznemu. Ja nie mam do tego najmniejszej wątpliwości, że jest to konieczne. W przeciwnym razie no, będziemy społeczeństwem, które będzie prowadzone w jakiś sposób nieświadomy przez tych, którzy posiadają władzę. Będziemy no, tylko przedmiotem jakichś gier, natomiast no, też zdaję sobie sprawę, że kierowanie społeczeństwem krytycznych obywateli, którzy potrafią dopytywać się, poszukiwać prawdy, nie jest łatwe. Jest na pewno trudniejsze niż kierowanie potulną gromadą osób, które potrafią tylko używać jakichś tam podstawowych słów i nie mają jakiegoś wewnętrznego rozeznania, na pewno jest łatwiejsze. Więc co do konieczności i potrzeby takiego kształtowania młodzieży, dzieci w dobrej edukacji medialnej, w rozumieniu dzisiejszych mediów, uważam, że to jest dobre dla rozwoju społeczeństwa, na pewno.
Ja bym tu dodał i bardzo dziękuję pani Mario. To rzeczywiście piękne świadectwo, piękne słowa i należałoby tu głębiej i szerzej to omówić. Ale na pewno możemy sobie powiedzieć, że dziennikarze dzisiaj są w bardzo trudnej sytuacji, bo im przypisujemy rolę sług prawdy, bo tak powinni spełniać swoją rolę, czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie czynimy też ich świadkami prawdy. Ale przecież oni w tym względzie są rzadko tak przygotowani, żeby tym świadkiem prawdy być. Dlaczego? Bo dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie wartość poznawcza prawdy jest zanegowana, a także podważa się zdolność rozumu do poznawania prawdy, a wręcz kwestionuje się w ogóle istnienie prawdy. Więc często ci dziennikarze są, ja ich rozumiem w niektórych sytuacjach, nie rozumiem tych dziennikarzy, którzy podchodzą ideologicznie, tych, którzy są do kupienia w cudzysłowie, czyli tych, którzy z racji takich, powiedzmy, poprawności politycznych unikają prawdy, ale tych, którzy mają wątpliwości, zajmują się nauką, nawet wchodzą w jakąś refleksję filozoficzną i jakoś trudno im się w tym odnaleźć, to ja ich rozumiem. Tym im trzeba pomóc, trzeba wtedy szukać dróg dialogu, trzeba pokazywać, że w tym poszukiwaniu prawdy zawsze rozum szedł pod rękę z wiarą. Fides et ratio. I myślę, że gdyby dostali do ręki encyklikę Jana Pawła II Fides et ratio i przeczytali z uwagą, to wiele tych kwestii związanych z wątpliwościami co do istnienia prawdy na pewno by zostało wyjaśnionych.
Jeszcze tak tyłem pewnego podsumowania
pewnego. Myślę, że w stosunku do osób takich jak dziennikarze czy osoby życia publicznego, którzy mają duży wpływ na kształt naszego życia, to kształtowanie sumienia w poczuciu też poznawaniu prawdy, myślę, że jest niezwykle ważne i ponieważ ten wątek pojawił się kilka minut temu, ja pozwolę sobie teraz zacytować, co Sobór Watykański II mówi na temat właśnie sumienia, czy błędnego sumienia. W obecnej debacie te słowa, myślę, że mają szczególne znaczenie. Często zdarza się, tak pisze Sobór, że sumienie błądzi na skutek niepokonalnej niewiedzy, ale nie traci przez to swojej godności. To znaczy, jeżeli czasami błądzimy, nie wiedząc, nieświadomie, nie posiadając jakiejś wiedzy, nie traci sumienie swojej godności. Nie można jednak tego powiedzieć w przypadku, gdy człowiek niewiele dba o poszukiwanie prawdy i dobra, a sumienie z nawyku do grzechu powoli ulega niemal zaślepieniu. Więc sumienie, które szuka prawdy, to jest sumienie żywe i które z pewnością też podejmuje decyzje słuszne, tak w przypadku, w różnych zawodach życia publicznego. Więc życzę, żebyśmy mieli wśród nas ludzi sumienia, którzy potrafią kierunkować to sumienie i kształtować poznawaniem prawdy i poznawaniem dobra, które ostatecznie pochodzi od Boga.
Ja wejdę w ten nurt twojej myśli, Zenon, i zacytuję, i tu powołam się na świętego Ambrożego. Bo cudowne słowa napisał o tym, jak Jezus może nam pomagać w tym poszukiwaniu i trwaniu w prawdzie. On pisał tak: Jezus w swojej dobroci pragnie nawiedzić tych, którzy doznają pokus i utrapienia, aby w obliczu trudności uchronić ich przed upadkiem. Wtedy właśnie należy czuwać, aby oblubieniec, gdy nadejdzie, nie musiał odejść niepoproszony. Gdy bowiem śpisz i serce twe czuwa, i serce Twe nie czuwa, odchodzi nawet nie pukając. Jeśli zaś czuwa Twoje serce, wtedy puka i prosi, byś mu otworzył. Serce możemy utożsamić ze sumieniem. Jeśli nie zniszczymy w sobie tego, co nazywamy sumieniem, w różny sposób określając, czyli to będzie w nas to czuwanie, czy ja śpię, czy pracuję, czy co innego, czy odpoczywam, to w chwilach trudności, wątpliwości, niepokojów Jezus mi pomoże, bo On po prostu do takich drzwi zapuka i poprosi, abyś mu otworzył, bo Jezus, prawda, umocni cię i pozwoli ci odnaleźć spokój i radość życia.
Pięknie dziękujemy za te godziny spędzone razem z naszymi słuchaczami i rozważania na temat prawdy w Kościele, prawdy w demokracji. Dziękujemy już księdzu profesorowi Janowi Przybyłowskiemu i księdzu doktorowi Zenonowi Hanasowi. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy
i liczymy
bardzo
na kolejne spotkania, które będą poświęcone. Mamy już temat wybrany, czy jeszcze będziemy?
Nie, będziemy myśleć.
Będziemy myśleć i szukać, tak jest.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i dobrej nocy.
Szczęść Boże, życzę. Dobrej nocy.
Dziękuję bardzo. A my też dziękujemy naszym słuchaczom, którzy włączyli się w naszą audycję, w nasze rozmowy niedokończone. Jest 23:30, więc zapraszamy na audycję o duchowości Wypłyń na głębie.